그래서 이제 라이 프레젠타시아 예스 오 그날이 소디악 카바 소디아코 알레 포즈마 비아메 소비에 그날이 소디아코 그날이 Chodziło mi o to, czy każdy generalnie rozumie, o co chodzi z tym zodiakiem, w ogóle zodiak. Dobrze. Zodiak dotyczy od zoo, prawda, czyli zwierzęta i tak naprawdę w tym zodiaku, takim jak teraz jest używany, najpopularniejszy, te 12 znaków, to ich jest 12 i to wcale nie wszystko są zwierzęta, bo na przykład jest coś takiego jak wodnik, prawda, albo panna. I teraz kwestia jest taka, że na bycie są właściwie tylko zwierzęta. I są to po prostu istoty, trochę tak można by powiedzieć, takie totemiczne, jak to się mówi, czyli takie wspierające zwierzęta, postaci zwierzęce, wspierające swoją mocą strażników, bo to generalnie chodzi o to, że zodiak to jest tak naprawdę zwierzę strażnika i ten strażnik w jaki sposób reprezentuje daną galaktykę, ją tworzy, ją wspiera od początku. Natomiast no, dany strażnik też może być z tym zwierzętem, zamienić się w niej i tak dalej. I w większości tutaj, to znaczy to nie jest tak, że wszystko to są ptaki, ale w większości są ptaki na przykład na lirze. Teraz byt to jest, są galaktyki od 1 do 29 i ta 29 to jest Lira. Reprezentuje Lira właściwie, Lira Czapa, więc do 28 to są stricte zwierzęta, postaci zwierząt, jak ten zodiak. Natomiast na tym świecie odwróconym nie są to same zwierzęta. To właśnie tam jest coś takiego jak panna, wodnik, więc te postaci są z świata odwróconego. I oczywiście w ogóle wszelkie takie zodiakalne archetypy, właśnie te 12 oraz to, co funkcjonuje jako nakszatry, to jest właściwie wszystko, nie żaden solarny, tylko raczej można powiedzieć lunarny. Taki horoskop czy lunarne zodiaki. Tylko niuans jest taki, że jakby problem jest w ogóle z używaniem tego lunarny, solarny, to się właściwie głównie odnosi do astrologii, bo astrologia to astra i wiąże się z tak zwanymi gwiazdami, a gwiazdy to gwiazdozbiory, no nie? Więc to się wiąże z takimi wszystkimi sformułowaniami właściwie Matrixa. One nie do końca są ścisłe, więc możemy je sobie definiować może na początek, tak bym proponowała, zanim w ogóle wejdziemy w te galaktyki. Możemy oczywiście potem też przerywać, możemy sobie pogadać o tych różnych archetypach. Ja mam zrobione do 9:00 i będę szła dalej. Zrobię resztę na następny raz. Być może zrobimy tak, że po prostu weźmiemy dwa takie jakieś tematy, a mniej pytań. Ale pomyślę. Generalnie chciałabym wyjaśnić i żebym wiedziała, czy mnie rozumiecie, jeśli chodzi o te definicje. Więc zodiak to jest to. Tak naprawdę rzeczywisty zodiak to są zwierzęta i to się wzięło po prostu z koncepcji w ogóle po prostu organicznego wszechświata, że w tym organicznym wszechświecie, na świecie bytu, czyli tym kreacyjnym, gdzie są na plus, jak to się mówi, galaktyki, algorytmicznie, no to są tam zwierzęta. Natomiast w tym odwróconym nie tylko. I tam tak naprawdę to wszystko jest też inaczej poukładane. Ja bym w ogóle nie używała czegoś takiego jak lunarny, solarny. To znaczy, jeżeli chodzi o horoskop, w sensie takim chyba nie można powiedzieć, że wszystkie, cały zodiak na przykład z tej odwróconej części wszechświata, z odwróconego świata, który jest częścią całego wszechświata, nie można by powiedzieć, że to jest lunarne stricte. Dlaczego? Dlatego, że na tym świecie kreacyjnym bytu też są lunarne, bo pierwsza gęstość, czyli między 1 a 4 galaktyki, one stricte są lunarne. Tam jest Lemuria, tam jest Mars i to są wszystko te frekwencje takie niebiesko-fioletowe i to są niejako planety centralne i generalnie całe galaktyki z poziomu typu światła lunarnego, czyli takiego księżycowego, czyli takiego srebrzysto-żółto odbijającego. I to jest nabycie. I powyżej dopiero jakby idziemy czwarta trochę i piąta i cały środek ósma, czyli tam druga gęstość, trzecia gęstość, to jest stricte solarne, można powiedzieć, czyli sol jako słońce takie grzejące, żółte, pełni. Więc to by można powiedzieć, że to są jakieś takie solarne znaki. No ale pytanie w ogóle byłoby, czy taka nazwa solarne, lunarne do zodiaku istniała. Tak, mam wrażenie, że nie, że to jest jakieś matryksowe. No i wyżej, a co wyżej? Na przykład od 11, 12 i wyżej cała Lira, to właściwie są galaktyki o takim świetle astralnym, można by powiedzieć. I teraz w dobrym zrozumieniu, co to jest ten astra, czyli gwiazda, czyli generalnie elektryczne wyładowanie, czyli takie białe światło. Czyli jest coś takiego, że to światło jest, i to też jest przejściowe, bo ono jest bardzo, bardzo białe, wysoko na Lirze. Natomiast tutaj to miejsce 10, 11, 12, 13, 14 galaktyki, to jest taka, bo to jest to samo pole niebiesko-żółte, tylko ono jest bardziej tak jak. Ono jest niebiesko-żółte na dole, niebiesko-żółto-cieniste na dole, na pierwszej gęstości, czyli takie bardziej srebrzysto-lunarne, a na tej gęstości czwartej jest niebiesko-żółto takie świecące, okay? Bardziej kryształowe, czyli wchodzi już takie światło właśnie elektryczno-astralne. Ale nadal jest takie typu zorza polarna, takie coś. Okay, jeszcze jakieś takie srebrno, niebiesko-zielono nawet, prawda, fioletowo, takie aspekty. Więc tak to wygląda. Takie są niejako światła, więc ten cały zodiak lunarny, solarny to jest dla mnie trochę, na pewno pomyłka w tej chwili, tak jak to się stosuje. Bo jakbym chciała tak uprościć, to bym powiedziała, że właściwie ten zodiak 12 też musiałby być lunarny, bo on jest z niebytu. A w niebycie znowu jest totalne zanikające światło i ono jest fosforyzujące bardzo mocno. To jest taki jakby od srebrnego przechodzące fosforyzujące światło po prostu. No i pytanie, czy to nie jest to samo, co lunarne stricte, to jest po prostu jeszcze inny typ światła. Okej, natomiast zodiak, każda galaktyka jakiś archetyp taki właśnie zodiakalny ma oprócz tego jakiś archetyp z poziomu właśnie młody, dojrzały czy stary, ale my teraz, ja będę głównie będziemy zajmować się bytem, czyli na plus to, co jest, i najpierw chcę to przedstawić powoli. A potem, jak przejdziemy w sierpniu do tego momentu, kiedy będzie, co oni zrobili z tym, jak to przemieszali, no to wtedy dokładniej wytłumaczę, skąd się wzięło te 12 zodiaków. Generalnie to jest wybór po prostu. Te 12 zodiaków jest pewnym wyborem, ale nie przypadkowym, ale jest jakimś ten celowym wyborem znaków zodiakalnych z niebytu nałożonych na pewne, i niektóre zostały utrzymane, niektóre zostały zmieszane, A na krzaty są, gdzie centralnie jest niebytu, i dopasowano do, na krzatach są, czyli w tej astrologii wedyjskiej są tak zwani bogowie, i to jest też coś, co nawiązuje do rzeczywistego świata organicznego, ponieważ ci tak zwani bogowie, to nie są żadni bogowie, ale są tacy, coś takie jak strażnicy. Strażnik danej galaktyki, danej planety, tak zwanej. Okej, i to tak, archetyp to jest po prostu, archetyp i symbol jest bardzo podobnym słowem, bo archetyp to jest jak gdyby typ pierwotny, jakiś pierwotny rys. Są właściwie trzy słowa, archetyp, misja i co? I symbol. I teraz archetyp i symbol są w dużej mierze podobnym słowem. Symbol oznacza jakąś wielowymiarowość, archetyp jest gdzieś może okrojony, natomiast jak już się potem wchodzi w szczegóły, to się często okazuje, że to właściwie znaczy to samo, tylko jak gdyby z poziomu różnych. Pokażę Wam w ogóle na opisy tych, takie po prostu z Google'a, co w której kulturze dany na przykład zwierzę znaczy. No to de facto to są swego rodzaju symbole, które stają się archetypami w różnych kulturach. Na przykład dany symbol może stać się archetypem jakiegoś typu, na przykład w Chinach, a w Indiach to jakiegoś, rozumiecie, coś takiego. A misja, no to jest po prostu to, co jest działanie. Co z tego wynika? Czym się zajmujesz? Co robisz? Rozumiecie, czyli na przykład, jeżeli jest archetyp dziecka, no to wiemy, że tutaj są aspekty takie, że to jest ogromny potencjał. Dziecko to jest do 7 roku życia właściwie. Ogromny potencjał, taki potencjał w zarodku, ogromna kreatywność, spontaniczność, te rzeczy. W związku z tym dalej za tym misji idzie, jeżeli masz bazowy taki archetyp z linii, takiej algorytmicznej wszechświata, no to oznacza, że bazowo będziesz mieć to. Niż po prostu spontaniczny, otwarte serce, duże pole serca i tak dalej, i tak dalej. Na to nakłada się misja, co dokładnie chcesz robić, ale te cechy masz jakieś, nie? Archetyp ma jakieś cechy konkretne, które, jeżeli ty jesteś w jakimś archetypie, bo masz taką galaktykę, albo na przykład po prostu jesteś młody, jak Plejadianie, to jeszcze długo, długo, długo będziesz miał te cechy dziecka. Powiedzcie, czy rozumiecie te wstępne tłumaczenia? Czy możemy przejść do. Trochę pokazywałam już, teraz będzie dokładnie. Niech ktoś powie, czy.
Tak, jasne.
Każdy. Nie wiem, czy ten. Tak. Po prostu, jeżeli ktoś coś chce powtórzyć, to spoko, to możemy. No, oczywiście możecie mi też przerywać później. No dobra. To jest zbitka, ja po prostu już tego nie wyjęłam. To jest całość 29 spójnie pokazanych zodiaków, znaków zodiaku. Po lewej jest tutaj zodiak bytu. Dalej jest zodiak niebytu, one są oczywiście w parach, ponieważ dany na przykład plus jeden odpowiada minus jeden, który jest w jakimś sensie, można powiedzieć, znaczy w sensie, wszystko się kręci, ale w takim algorytmicznym sensie on jest odpowiedniością, jak to się mówi, pod, bo jest coś tak jak góra, dół, prawo, lewo, zwłaszcza algorytmicznie, a potem wszystko się oczywiście kręci po tych ekliptykach, ale są takie punkty swego rodzaju zatrzymania. Okay? Wtedy oczywiście są ceremonie i takie punkty złączenia, zejścia się, zatrzymania, i wtedy się mówi, że coś jest pod, coś jest nad i tak dalej. A tutaj na tym obrazku jest pokazany byt cały tylko, ale nawet tutaj na przykład jeden odpowiada 14, prawda? Jeden odpowiada 14, ponieważ one są w takim kole. I To ja to tak zrobiłam, wiecie, wyobraźcie sobie tutaj te dwa kółka takie, trochę tak jak taką muszlę na przykład, albo taki pucharek otwarty, ale to fajnie wyobraźcie sobie taką muszlę, czy też wyobraźcie sobie puchar z przykrywką, tak otwarty, ale może być coś takiego jak takie puzderko, albo właśnie taka muszla, która coś w środku ma i ona po prostu ma przykrywkę i ma dół. No to jest właśnie coś takiego, tak wyglądają nasze galaktyki bytu. Właśnie Jany, ona nazywa to, tak bym powiedziała, że tak jest. Nie do końca chyba wszyscy rozumieją, co chodzi, ale są tam takie określenia jak światy harmonijne. Jest pierwszy świat harmonijny i drugi świat harmonijny, i ona w pewnym momencie gdzieś mało, ale mówi, że ten na tym drugim świecie harmonijnym jest wszystko na minus. No właśnie, bo to jest właśnie tak zwany byt i niebyt. Generalnie takiego określenia się używa, czyli świat kreacyjny, świat odwracający, odkręcający. No i ten świat pierwszy to byłby, to jest po prostu są te, to mimo wszystko te dwa, tak? A ten na minus to jest ten drugi harmonijny. Ale one są tak złożone, że tutaj jest taka jakby gral i przykrywka, to pokazywałam wcześniej, i na dole jest stawka, i to jest to odwrócenie. Dobrze. To porównanie właśnie Pegas, Źrebie, Koza Morska, taka Kolnia, żeńskie, Baran, Baharani, to pewnie w sierpniu do tego dojdziemy, bo po prostu ja powiem, w jaki sposób oni się z tym rozprawiali, jak prowadzone były wojny. One były prowadzone właśnie tutaj na tej zasadzie, że były te odpowiedniości, bo nie ma absolutnie żadnego przypadku, jak oni to robili. Tutaj są te archetypy tak spójnie, to co powiedziałam, że gdzieś jest jakiś mężczyzna alfa, kobieta alfa, to jest po prostu z poziomu środka osi, czyli 1, 2, 5, 8, 11, 14, to są te środkowe galaktyki. Alfa, czyli generalnie ten, co nie ma pary, bo to generalnie to znaczy. No i ten taki mocny na środku, który opiekuje się dwoma po bokach. No i dalej są już aspekty właśnie młody, dojrzały, stary, młody, dojrzały, stary, i tak to idzie. Ewentualnie potem, jak jest młody, starszy, to jest pisze, ja piszę nastolatek. Albo jeszcze starszy, to młody. Dobrze, to idźmy tak. Będę na początku przy każdym wymiarze pokazywać, no właśnie, jaki to wymiar, czyli galaktyka. Znak zodiaku tutaj główny to tu jest Pegas, ten rysunek po prawej zawsze. I tutaj będę tak w skrócie pisać te najważniejsze rzeczy. Dalej trochę o mieszkańcach, strażnik, jakaś reprezentacja, jakiś obrazek. No i potem to już takie opisy właśnie symboliczne, co się z czym kojarzy. Wy też sobie możecie myśleć. Można przerywać tutaj pytania w środku, mogą być przy każdym wymiarze, jakby jakie macie skojarzenia albo co tam wam rezonuje. Spokojnie możemy przerywać, bo mam, tak jak powiedziałam, nie mam kilkudziesięciu, tylko no, do 10 mniej, więc spokojnie możemy to zrobić, rozkminić to. No i dobra. Pierwszy wymiar. Gdzie to jest? No to jest Saturn, czyli planeta, właściwie galaktyka z główną planetą Saturn. Jest to właśnie pomiędzy bytem a niebytem, czyli to jest zejście do niebytu, to są te bramy, te wrota. Natomiast tak, pustka kosmiczna galaktycznie, czyli wejście niejako do takiej pustki, zobaczcie, tak jak ten koń, on może się wznosić, ale też jest tam ta przepaść pod nim. Na Gai, no to odpowiada po prostu oceanicznej, oceanowej. Kto? Czyli kto tam jest? Były strażnik zdrajca, Jeszua, zwany też Saturnem, i jeszcze wiele, wiele imion miał, gdy się wcielał. na Matrixie, ale jego główne imię to jest tak naprawdę Jeszua ponieważ i to jest tożsamość, sza, u znaczy w dole, sza to jest kody ciemności. Tożsamość w ciemności pustki na dole i bardzo, bardzo jakby spójny z tym był. Natomiast to był zdrajca i jest zdezintegrowany. I teraz pramatka też jest przyporządkowana tutaj, do tego pierwszego i to jest jej pierwsze, zanim syn się urodził, to jest jej pierwsze miejsce, które ona niejako z nim, z tym wymiarem się wyłoniła, a praojciec miał wymiar drugi i potem tylko się niejako ten wymiar jego przesuwał i inaczej nazywał. I w tej chwili jest 28, wysoko na bycie w krzemie. Natomiast pomiędzy rodziły się dzieci i każde dziecko albo wytwarzało swoją galaktykę, swoją planetę. Wiecie, tak jak mały książę w tej koncepcji oczywiście jest to. Albo po prostu od razu niejako, można powiedzieć, że się rodziło z potencjałem, jakby ta matka od razu dotwarzała dany wymiar, daną galaktykę. Więc pramatka jest tutaj mocno przypisana i przypisana jest też do niebytu, tak jak i on. I tam stricte, ja nie mam tego, w ogóle niebyt to jest taki temat, że bardzo duży temat, bardzo zawikłany temat, niebyt jest nałożony na byt, więc tutaj przede wszystkim trzeba te wszystkie supełki rozwikłać. Natomiast nie mam w tej chwili informacji. Też wiecie, ja mam takie różne dziwaczne pytania, ale tych rozkmin jest tyle, że po prostu one mi się ani w głowie nie mieszczą, ani na kartce, ani czasowo. Natomiast jest taki temat, czy tam są niżej jeszcze jacyś strażnicy każdego, bo przecież jest tyle samo tych wymiarów, czy to jest tylko tak, że jeden. No ani wyjściowa informacja, że to jest jeden, że to jest, żeby właśnie ten Jeszua i Pramatka i nie było innych strażników, ale nie jestem tego taka pewna, okej? Okay? To jest do rozwiązania. Do jakby się informacje pewnie zejdą, nie wszystko na raz. Obecnie strażnikiem tam jest strażnik 12 wymiaru, czyli tutaj Olej. I pramatką jest Eju, więc ona też tam jest, pilnuje. Nazwa galaktyki Saturn, Saturnia, czy. Jeżeli ktoś sobie chce pomyśleć, czy szatania, satania jest odpowiednim słowem, tak jest, bo to po prostu oznacza przeciwną stronę w stosunku do tej, która poszła do góry, czyli dwójki, która stała się 28, 29 wymiarem. Okay? To są właśnie antypody. To oznacza generalnie satana, satania. Bo sa i sza to jest kod ciemności, a ciemność jest po drugiej stronie, w opozycji do światła. I pamiętaj, że to wszystko jest neutralne. Nie było żadnych demonów na początku. Żadnych demonów źródło nie tworzyło. To wytworzył w konkretnym celu Jeszua i w dużej mierze wytworzył ze swoich vicios, ze swoich złych cech po prostu i manipulacji. Okej, okay. Ty to jest w ogóle struktura po prostu. Jest struktura związana z ciemnością. A nia, słowo w ogóle, ny jest też kodem z niebytu. Kodem odkręcania i nieistnienia. Przestawania istnienia. Misja odrodzenie żywiołu ognia, bo tam jest odkręcanie i odradzanie. Czyli ogień, który się dopala, fosforyzuje, fermentuje i potem ujawnia się na nowo w postaci gazu. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tematem bytu, niebytu i odbytu, no to w tym coś jest. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na mikrokosmos człowieka, ponieważ to są, to w ogóle, jeżeli ktoś ma jakieś tam wizje, to też można zobaczyć. To są te takie bólki, jakby bagniste, na bagnie, tak? gdzie Lemuria częściowo i częściowo te takie dżunglowy ten kawałek Argenty, czyli Marsa, galaktyki nawet, mają te aspekty podgrzewania wody. Ta woda z tymi aspektami gazu się unosi i wraca niejako światło do cyklu światła. Ja to kiedyś już tłumaczyłam, nie wiem, czy to jest dla Was wystarczająco jasne, ale za tydzień albo za dwa wezmę temat kalendarza i to powtórzę wszystko o żywiołach, okay? Czyli obieg ognia, światła. Potencjały, broń, ocean, po prostu ocean. Potencjały, dekonstrukcja, tak? Dekonstrukcja i rekonstrukcja, można powiedzieć. Więc te wszystkie resety, no to jest w jakiś sposób ich specjalność, tyle że to nie tak działa, nie tak miało działać. Archetyp linii mężczyzna alfa. Jako Jeszua, no tutaj ten środek, pramatka jest pramaterią, prapustką. I ona jest tak jakby ogólnie związana z całą plazmą, także tą plazmą nabycie. Tutaj taka postać właśnie pramatkowa. Tutaj ten mały pan taki czarny, to wyjściowo to jest jego postać, taki czarny anioł, całkowicie czarny twarz też. Natomiast on w momencie, zwłaszcza kiedy zaczął tam manipulować i matka mu pomagała, to miał też, wyłonił sobie taką postać białego anioła. I spoko, takie potencjały mógł sobie zrobić, ponieważ on miał aspekty krzemu. Tak jak i ten koń, Pegas, może być czarny albo może być biały. De facto to są, powiedziałabym, dwa konie, czarny, biały. W tarocie na przykład Rydwan to jest ten aspekt. Odrodzenie. Pająka tutaj wstawiam tarantulkę, dlatego że istoty insektoidalne są właśnie skorpioniczne. W niebycie pierwszy wymiar i drugi. No dobra, Pegas. Skrzydlaty koń z mitologii greckiej. Okej. Okay. To, co skreślam, jest coś takiego, że jest to troszeczkę nadużycie, żeby coś takiego mówić. I to nadużycie jest albo matriksowe, albo jakimś takim gdzieś tam w jakiejś sferze archetypowej się gdzieś tam wytworzyło. Natomiast stricte nie jest to spójne z archetypem prawdziwym, na przykład danego tego tutaj zwierzęcia, którego pokazujemy, tak? Tak. Skrzydlaty koń z mitologii greckiej. Teraz tak. Uniwersalny symbol wolności, nieograniczonej wyobraźni. Nie do końca właśnie. Natchnienia poetyckiego uosabia symbol czystości, artystyczne uniesienie. Bym powiedziała, że w ogóle nie. są inne symbole w tym tego typu. Nie jest to też totalna wolność, ale jest to w jakiś sposób odrodzenie, można by też powiedzieć, uwolnienie z tego procesu przemiany, o, coś takiego, aczkolwiek już dużo większym takim, jakby podobnym symbolem odrodzenia jest oczywiście Feniks, ale Feniks jest dużo mocniej w aspekcie wolności na przykład, okay? Jako ptak po prostu. I w ogóle wszystkie ptaki liry są bardzo mocno w aspekcie wolności, weny, artystycznego uniesienia niż Pegas. Pegas jakiś tutaj jest, sorry. Okej, okay. Jest to głównie symbol odrodzenia, przejścia z niebytu do bytu. Czyli to jest aspekt, w którym my bardzo mocno jesteśmy tutaj, Matrix i takie dochodzenie do swojego potencjału. My jesteśmy bardzo mocno w archetypie Pegasa, ale nie jesteśmy jeszcze, te nasze skrzydełka są, wiecie, takie, no, jeszcze słabe. W kole przemian światła cienia oznacza odrodzenie ognia przez gaz. To, co mówiłam właśnie, tak? Ropa naftowa, ocieplenie wody, wznoszenie. To wrócę do tego za 2 tygodnie pewnie. Teraz Ashwini Kumarowie, to jest Ved. Ashwini Kumaras się nazywają. W hinduizmie to są boscy bliźniacy, którzy symbolizują wieczną młodość, uzdrowienie, prędkość, dwoistość ludzko-boskiej natury. Więc to też jest taka ludzko-bosko, to też powinnam trochę przykreślić, bo to jest trochę nadużycie, bo to jest takie mówienie, że no właśnie, że to, co się wznosi, jest skrzydlate, czyli tutaj by to mogło być na przykład poziom bytu, to jest właściwie już powinien być poziom anielski. No nie, Pegasus zupełnie nie jest na tym etapie, a poza tym nie ma czegoś takiego stricte jak we wszechświecie, jak dzielenie na ludzko i boskie. W ogóle, jakby to powiedzieć, wszyscy jesteśmy w aspektach Boga, czyli źródła, czyli jesteśmy wieczni. Nasze archetypy też, jakby strażnik ma dany archetyp zwierzęcia, to oznacza, że to jest jego część, taka hybrydowa, tak. Tylko nie używa się takiej nazwy, bo wszystko się mówi, że jesteś jakimś humanoidalny w jakiś sposób, to znaczy wyszedłeś z natury, przeszedłeś w zindywidualizowaną świadomość nad świadomość, ale nie odłączasz się nigdy. Nie ma stricte takiego dualizmu i odłączenia od natury w świecie organicznym. Nie ma. Staje się to takim, po prostu jesteś, zachowujesz tamto i masz rozwinięty potencjał ku humanoidowi w tym sensie. Więc jest tutaj, to są takie aspekty, które są teraz na przykład w szamanizmie. To jest prawda. Więc można się spokojnie na tym kontinuum przesuwać, że jesteś człowiekiem, ale możesz niejako wrócić, zamienić się też w zwierzę. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jak jesteś człowiekiem, to jesteś człowiekiem, a zwierzę to Bóg by było, no, czyli jak latające zwierzę, aspekt boski. No nie, nie ma czegoś takiego. Bóg jest tylko jeden. Istoty tak naprawdę są po prostu wieczne i są przeniknięte eterem, czyli tą nadświadomością źródła, a to nie znaczy, że jesteśmy bogami. Mamy aspekty boskości, natomiast nie ma stricte takiego podziału, że jak jesteś w ciele człowieka, tracisz jakieś aspekty boskie, ponieważ eter, nadświadomość zawsze jesteśmy do niej podłączeni, czy w postaci zwierzęcia, czy w postaci człowieka. Więc to są takie dualizmy tutaj, to zupełnie niepotrzebne. Ale koń czy symbolizuje młodość, bo raczej symbolizuje odrodzenie. Uzdrowienie tak też. Prędkość, dwoistość ludzko-boskiej natury. Nie wiem, dwoistość w sensie takim, że jest przejście pomiędzy bytem a niebytem, to na pewno. Tak, to są lekarze bogowie, tak, to jest po prostu w hinduizmie. I teraz tak, światło i czas, przejście z ciemności do światła, tak też, zwiastun świtu, tak, ponieważ pierwszy i drugi to jest tiamat, czyli na Gai to jest wnętrze ziemi, a tam na tiamat, w tej wnecie też się żyje głównie w środku, na tej galaktyce. Na zewnątrz jest taka podmokła, bagnista dżungla, więc tam się nie stawia z tych jakichś pałaców, budowli i tak dalej, tylko wszystko jest we wnętrzu ziemi. Więc jest tam, teraz tam nie jest całkowicie ciemno, tylko jest takie lunarne światło właśnie, okay? Takie lunarne oraz dalej fosforyzujące. Natomiast świt tak, w sensie pojawienie się takiego światła ogólnie, światło świetlistego, nie lunarnego, no to jest trzeci wymiar. A takie światło też jest oczywiście na Marsie, i one są na takiej linii, tylko niuans jest taki, że obieg światła idzie tak, że zaczyna się na Wenus, a kończy się na Marsie. W związku z tym na przykład dojdziemy do tego. Wschodzące, zachodzące słońce, nie? Jest taki. Szybkość, gotowość do działania, no okej. Okay. Drugi wymiar. Jakby co, to poszerywajcie mi. Jak chcecie coś do jakiegoś zodiaku powiedzieć. Drugi wymiar, zodiak koza morska. Kaprykonia. Tylko że z Kaprykonią problem tą nazwą. To powinno być koza morska, ponieważ to jest takie coś, że ma taki ogon i przód ma kozi. Tak, takie typ takiego zwierzę, jakby to powiedzieć, takiego zwierza morskiego to jest Lilith. Strażniczka Lilith. Ma tak. Jest tak, ma taki archetyp, takie zwierzątko. Oprócz tego ma też tą ośmioniczkę. Natomiast Kaprykonia, no to jest koza z rogami, znaczy. Koza generalnie z rogami, ta nazwa jest taka średnio szczęśliwa, uważam. Dobra. Gdzie? Ocean i dżungla, we wnętrzu Ziemi na Gai. Połączenie jest drugiego z pierwszym. Tak, tamtędy jest połączenie. W galaktyce to jest po prostu taka kosmiczna plazma. Mieszkańcy istoty wodnej i insektoidalne. Jak najbardziej mogą być humanoidy, zwierzęta też. Nazwa galaktyki Tiamat Wneta. Wnętrze Ziemi nazwana, albo w ogóle można powiedzieć wnętrze Ziemi, no bo jako galaktyka to też żyją we wnętrzu tych planet. Kto? Strażniczka Lilith. Tetis, tak się nazywała, tak ją nazwali jako Titanida. To jest chyba też ich. Tutaj nie mam tego. Czy te niektóre imiona Tytanów są rzeczywistymi imionami strażników, inne nie. Tetis chyba jest. Misja. Chronić Graal, czyli tą dolną część bytu, jako matka świata, Graala, opiekę nad kobietami, matkami. Bardzo mocno to jest tutaj kobieta alfa, tak? Archetyp linii matka, dojrzała kobieta alfa. Potencjały. Broń rogi, potencjał płodność. I koza tutaj, zaraz dojdziemy do symbolu. Koza, koza. Tutaj takie reprezentacje. Napisałam to kobiet konia. Się zastanawiam nad tym, czy to ma sens, ale to głównie dlatego, żeby jakoś odnieść się do galaktyki. Koza to zwierzę o silnej symbolice witalności, płodności i dobrobytu z mitologii greckiej. Almateia, to pewnie każdy wie, no nie też ten róg tej kozy. Boska koza, która karmiła małego Zeusa na Krecie. No i to jest Zeus, to jest wcielenie Jeszuły tak naprawdę, więc to jest w mitach gdzieś tam zaplecione. Natomiast ta koza, jest tutaj ten archetyp zapleciony. Ukrywając go przed pożerającym dzieci ojcem Kronosem. To zupełnie nieprawda. Kronos to w ogóle nie było wcielenie 12 strażnika, tylko też Jeszuły, ale zrobiono z tego, dlatego zbito to, ale to już jest inny trochę temat. Natomiast wykorzystany jest tutaj bardzo mocno ten archetyp przez Pramatkę i przez Jeszuę, gdy Zeus niechcący, ułamał róg kozie, odcina nogi totalnie. Nadał mu moc napełnienia się wszystkim, czego właściciel zapragnie. Tak powstał znany do dziś symbol rogu Afrodyty. Reprezentowany jest przez mityczną kozomorską lub morską kozę, hybrydę lądowej kozy i ryby. Symbolizuje on połączenie dwóch światów ziemskiego, pragmatyzmu, emocjonalnej głębi podświadomości. No może być. Teraz dalej. Mit o kozie morskiej wywodzi się ze starożytnej Mezopotamii, Bóg Ea, no to już wszystko są mity wytworzone tam około 12 tysiąclecia, oraz mitologii greckiej, gdzie Bóg Pan wskoczył do rzeki Nil, uciekając przed potworem Tyfonem i przekształcił się w kozę z rybim ogonem. No więc nic się nie przekształcił, ponieważ to od początku taka była postać, która miała też mit, natomiast była taka historia rzeczywista, że o tajfunie i do tego dojdziemy, tyfonie, tajfunie, o tym wcieleniu znowu zdrajców, którzy, to był moment po prostu polowania Lilith. A symbolika ziemska, górna połowa, czyli koza oznacza ambicje, wspinanie się na szczyt, wytrwałość w dążeniu do celu, logika, symbolika głębinowa, rybi ogon reprezentuje intuicję, podświadomość, zdolność radzenia sobie z emocjami. Może być, Lilith jest bardzo zdroworozsądkowa, aczkolwiek tak naprawdę to jest ten aspekt być może alfa kobiety, natomiast generalnie bardzo mocno dominuje żeńska, bardzo, bardzo matczyna, opiekuńcza energia. Ma mnóstwo dzieci. Nie ma pytań? Dobra, trzeci wymiar, zodiak, złota rybka. Pierwsza gęstość generalnie bardzo wodniście, nie? Gdzie? Początek linii 369. Wschodzące słońce. To jest linia wznoszącej się żeńskiej energii. Wrócimy do tych tematów żywiołów, tak jak powiedziałam. Ale tutaj od strony archetypu. Początek linii 369, wschodzące słońce, kraina podmokła wodna. Nazwa galaktyki Wenus, Lemuria, La Maria. Kto tam jest? Strażniczka właściwa jest, to jest Lucyferia, czyli ta, co niesie światło, je wyłania niejako. Teraz dalej, ja tam byłam chwilowo. Asia Jana, Lola Lala, patronka syren dzieci i dzieci, druga strażniczka, gdy polowano luz. Ja jestem generalnie bardzo związana z tym po prostu terenem. To nie jest te, nie jestem tam strażniczką, tylko Lucyfer. Ja nawet nie jestem jakąś drugą. Nie ma czegoś takiego jak zastępcy strażników, ani pomocnicy. Strażnik jest na tyle mocny, że działa sam. Natomiast po prostu jest to aspekt, ten sam, który ma też Lucyferia, aspekt właśnie dziecka, dziewicy. I ona, można powiedzieć, że reprezentuje część ludności, mieszkańców tam, którzy są tacy jak ona, z takimi czerwonymi oczami w ogóle. Natomiast syrenki reprezentuję ja, nie jako strażniczka, tak po prostu. Misja wspólna. Potencjał żeńskości w zarodku, dziewictwo, światło rodzące się, niesienie światła. Archetyp dziewicy, dziewczynki, opieka nad dziećmi, sztuka uzdrawiająca, jasnowidzenie, arteterapia, psychologia, totalna empatia i akceptacja, miłość totalnie bezwarunkowa, tak jak to dzieci kochają. Archetyp linii dziecko-dziewczynka. Potencjały. Broń, wachlarze z muszli, loli. To jest. No, to jest moje. Może kiedyś to spróbuję znaleźć rysunek, obrazek, o co tutaj chodzi. Ale jeżeli znacie sztuki walki, to tam jest coś takiego. Walczą wachlarzami. To jest ten aspekt, tylko one były z muszli, więc naprawdę mogłam zrobić krzywdę. Ucieczka dzięki skrzydełkom i ogonowi to u mnie. Natomiast Lucyferia to w ogóle nie ma. Ona po prostu jest mocarna sama. Może się powiększać, zmniejszać. Bardzo taka energia. Chciałam powiedzieć lucyferyczna, ale w tym pozytywnym sensie. Potencjał, ogromny potencjał początku. Wszystko jest możliwe. Kreacja bez granic, improwizacja, manifestacja. I to jest ten aspekt złotej rybki, co spełnia wszystkie marzenia. Na tym pierwotnym początku możesz wszystko. Masz wszystko, nie? Jest to też taka bardzo duża wiara, że możesz iść w każdą stronę. Potem oczywiście to się konkretyzuje, zawęża i tak dalej. Natomiast aspekt dziecka, jak ktoś ma archetyp dziecka albo jest po prostu w wieku dziecka, to jest na tej zasadzie, że to też nie trwa i nie nastawiasz się na konkretne efekty. Zajmujesz się wszystkim, robisz wszystko, wszystko naraz, jakkolwiek. Byleby kreować, to potem przemieniasz. To jest taka sztuka nietrwała, wiecie, jakby mandale na piasku. Ten typ, ponieważ to chodzi o proces. Tutaj ten archetyp to jest w dużej mierze proces i to oczywiście jest związane dlatego z tym wewnętrznym. Jest. Trzeci wymiar, złota rybka. Nie włożą tej Lucyferii z czerwonymi oczami. Nie umknęło. Trzeba ją gdzieś dołożyć. Ok, więc symbolicznie. Bogactwo i obfitość. W kulturze wschodu uważa się, że złote rybki przyciągają finanse, pomyślność oraz harmonię do domu. I złote łuski od wieków kojarzono z powodzeniem w biznesie. A wy nosicie łuski w karkę na przykład? Mi mama, matka zawsze wkładała to do portmonetki, nie? Łuski. Dzieci jako błogosławieństwo, Lucy i Lola, archetyp dziewczynki, niewinność, czystość, ogon, dziewictwo, złączone nóżki, uzdrawianie przez pole serca i głos, sztuka improwizacyjna, wierność i harmonia. W buddyzmie dwie złote rybki są jednym z ośmiu świętych symboli. Oznaczają wierność, jedność, wierność w relacjach oraz swobodne poruszanie się w oceanie życia. 3 i 12 to są jakby takie 3, 6, 9, potem 12, 15 i tak dalej, nie? tożsamość kulturowa dla Polaków. Uwaga, i tutaj jest taki temat, do którego wrócę w sierpniu i tak dalej, co zrobiono z tymi symbolami oraz co się działo też z archetypami, symbolami, jak one się łączyły, jak na przykład powstała syrenka właśnie z mieczem albo orzeł dwugłowy. Więc dla Polaków syrena to przede wszystkim postać z herbu Warszawy, która symbolizuje odwagę, obronę miasta i walkę o wolność. Łączenie syreny, ryby Loli i Lucy z ogon smoczy. To tutaj będę tłumaczyć potem, bo Lucyferia też miała aspekt swój z ogonem, tylko takim bardziej smoczym. I to jest, albo to jest aspekt dziewictwa. Syrena nawiązuje do archetypu femme fatale. Absolutnie nie, to jest już nadużycie Matrixa. Wszystkie te syreny kuszące i tak dalej. One oczywiście są tematy takie, że one też były niszczone, dezintegrowane, bo Chiny, ich ciało było wielokrotnie po prostu przez demony niszczone i no, Poseido, jak to się mówi? Demon co robi? No dobra, wiecie o co chodzi, no nie? Zawłaszcza ciało, tak? I funkcjonuje z tego poziomu. Lolita i Syrena, dziewczyna w czerwieni, to są wszystko przeinaczenia Matrixa, gdzie po prostu się aspekt kobiety, dziewczynki, młodej, dziewicy zniszczono i stworzono z tego aspekt po prostu wyuzdania prostytucji, znaczy po prostu wykorzystana totalnie żeńska energia. I to jest pierwszy poziom wykorzystania. Cała ta linia została bardzo mocno wykorzystana. Lemurię przeniesiono na górę, właściwie na poziom tam, gdzie na przykład na Gali to jest Stany Zjednoczone. Dlatego tam faktycznie najbardziej jest ten Hollywoodo, wykorzystanie tych różnych młodych gwiazd i tak dalej, bo to jest wykorzystanie lemuriańskiej energii dzieci. Ale o tym będziemy mówić później. Niech mi ktoś potwierdzi, czy się nagrywa i czy w ogóle słyszycie i tak dalej.
Nagrywa się i słychać.
Super, dzięki, Danusia. Jakieś pytania? Możemy na końcu. Czwarty wymiar, zodiak, hydra, wąż morski. Hydra to jest nazwa, zrobiłam tak, ponieważ tak się nazywa gwiazdozbiór. Staram się też gdzieś odnosić do tego, bo w gwiazdozbiorach zapisane są zodiaki, prawda? I tam 88, nie ma ich 88, to jest raczej 8 plus 8, albo 8 obok 8, bo chodziło im po prostu o zrobienie dwóch nieskończoności, które na siebie się nakładają. To przy kodach kiedyś powiem. Natomiast no, niech to zostanie hydra. Generalnie jest to wąż morski, smokowąż właściwy. Właśnie takie coś jak tutaj na tym obrazku, ponieważ no, słusznie, jak ludzie mówią, smoki, smok to taki archetyp, który istnieje we wszystkich kulturach, właściwie na wszystkich kulturach i jest to bardzo często pozytywne. Tylko w niektórych mitach hydra jest właśnie tym negatywnym, a niektórzy w ogóle nie łączą hydry z wężem morskim czy ze smokiem. Ale tu jest niuans taki, że to jest faktycznie smoko, wąż ogromny i nie jest do końca ani smokiem, ani wężem, tak jak po prostu istoty, bo to jest ten najwyższy strażnik, prawda? Bo to jest tak, tutaj mamy. Kto? Ogromny galaktyczny smokowąż, strażnik Ouroboros. To jest przeinaczona trochę nazwa, to kiedyś do tego dojdziemy. Varuna, Marsjasz, Joda, Juda, ma wiele imion ten pan. Mąż Lilith w ciele węglowym, humanoid z głową anakondy. Może mieć oczywiście też ciało normalne człowieka. Teraz on jest takim najstarszym, prawda, z poziomu gadów, można powiedzieć. A istoty na czwartym, no to tutaj mamy, tak? Gdzie kraina skalista, trochę dżungli, ciepło, mieszkańcy gadoidy, humanoidalne, smoki, jaszczury, węże. No i teraz tutaj już jest rozdzielenie, prawda? Jak smok, to smok, aczkolwiek smoki tutaj, te smoki też mają skrzydełka. Znaczy, jakby mogą też być różne aspekty ich, to są też takie smokowęże, ale nie takiej wielkości jak ten, nie? Jaszczury, to takie centralnie jaszczurkowate i węże. Więc ten wąż morski to jest po prostu ogromny wąż galaktyczny. Wąż galaktyczny. Misy opiekę nad wszystkimi galaktykami. On przez nie wszystkie przechodzi. Łączy je z bratem i obserwuje z setkami, nawet nie wiem, czy tysiącami, nie tysiącami oczu. Aspekt ojca, plazma w plazmie, generalnie, aczkolwiek nie jest bardzo. W tym sensie, że aspektem ojca w krzemie bardzo mocno jest po prostu Ozyrys. Okay? Natomiast Ouroboros Wauna jest większy od. Przenika wszystkie galaktyki, jest większy od Ozyrysa. Taki dobry policjant, ja to nazywam. Nauczanie wyciszenia, spokoju, zen, autokontrola, medytacja, sztuki walki. To jest archetyp pni męskiej, stary mężczyzna. No właśnie ten taki Yoda, ale z poziomu pozytywnego. To jest zresztą jego imię, Yoda Juda, więc Star Wars to jest generalnie film ujawniający, który powkręcał różne aspekty prawdy. Potencjały, broń, tu bardzo mocno sztuki walki, okay? Shurikeny, metalowe karty i generalnie jego władza, jego moc to jest po prostu jego wielkość. Hydra wąż morski. I oczywiście było to, jest, te aspekty są, na przykład poziom taki, na przykład tutaj, jak ten wąż jest pokazany tutaj, nie, z Shiwą, to Shiwa w dużej mierze tak naprawdę pierwotna postać, tak jak urodził się Jeszua, to było z poziomu takiego właśnie pana ciemności, ale takiego właśnie Shiva, taki. Ten, tak jak Shiva Shakti aspekt, no nie, to tak naprawdę to jest jeszcze inny temat, co to jest Shiva Shakti, albo to jest oba aspekty są tak naprawdę z poziomu ciemności i najbardziej odpowiadają tak naprawdę Jeszule i Pramatce. Natomiast tutaj ten medytujący Shiva to bardziej odpowiada właśnie temu tutaj na dole Varuni. Bo to jest Varuna, tak jak przedstawiany jest i nazywa się Bóg Varuna z pierwszej dynastii w Wedach na krokodylu, bo oni mają tam aspekty krokodyla. Quetzalcoatl i wszystkie takie, gdzie tam straszne historie opowiadają o nim i tak dalej. Taki z takim upierzeniem na głowie. To jest właśnie Varuna. Aczkolwiek wszystkie, pamiętajcie, że wszystko, co pokazywane jest na Matrixie, to jest zły. No to znaczy, że prawdopodobnie on był dobry, a ten co dobry był zły. Okay. To dotyczy oczywiście też w dużej mierze reptylianek i tak dalej. Są tak naprawdę bardzo łagodne istoty. Dobra. Czwarty wymiar. Dobra, przeczytam to i muszę sobie zrobić wodę. Dusić się ciepłą. Wąż to jeden z najstarszych, najbardziej ambiwalentnych symboli w historii. Uosabia uzdrowienie, mądrość, odrodzenie dzięki zrzuceniu skóry i energię życiową. No tutaj na tym obrazku nie są poprawnie zrobione te numery galaktyk, to nawet nie ma co na to patrzeć, już tego nie poprawiłam, ale to jest z mojego rysunku, generalnie chodzi o to, jak on się tam zaplata, jak on wchodzi po osi środkowej i zaplata te boczne. Teraz nie pytajcie mnie, jak to wygląda, jak to jest możliwe. Wiecie, to jest na tej scenie, że legendy i mity są prawdziwsze niż prawda. W sensie niż naukowa prawda. Ponieważ wszechświat organiczny jest. No jest w kategorii tego, co tutaj uważam za bajkę. Jest po prostu tam wszystko możliwe. Wąż to jeden z najstarszych, najbardziej ambiwalentnych symboli. Ambiwalentnych, czyli niejednoznacznych w historii. Uosabia uzdrowienie, mądrość, odrodzenie dzięki zrzuceniu skóry i energię życiową. tradycji chrześcijańskich i kulturach zachodnich funkcjonuje głównie jako biblijny symbol grzechu, pokusy i podstępu. No więc tutaj skreśliłam, bo to jest już horyzontalny wkręt Matrixa. Już nie mówiąc o tym, że aspekt węża i pokazywanie się jako wąż, to tak, zrobił to Jeszua, a zwłaszcza wtedy, kiedy miał wcielenia z Chachwę. Chachwę to był syn Waruny, najważniejszy, który zdradził. Był też drugi reptil, czyli jaszczur, który też zdradził, czyli Marduk. I tych dwóch po prostu zrobili okropny PR wszystkim jaszczurom i wężom, tak można powiedzieć. I też oczywiście dalej po prostu zdrady, szantaże i tak dalej. Na Marsie bardzo, bardzo mocno. Więc to też jest bardzo mocno straumatyzowana i zniszczona galaktyka. Wszystko się dopiero odbudowuje. No w każdym razie Chachwę to był wąż, więc na przykład takie coś jak Laldabaoth, to jest miks Jeszuły i Chachwę i on się pokazuje jako wąż i oczywiście od razu zaczęły się zmienianie jakby tego aspektu, czy wąż jest dobry, czy zły, zaczął się pokazywać jako zły, ten wąż w tak zwanym raju, a raj to tak naprawdę były takie wykluwajnie, jak ja mówię, czyli takie po prostu laboratoria, gdzie tworzono rasy. No i były przepychanki tam po prostu Enkiego z Enlilem i wszystkie te inne rzeczy. Oni między sobą tam polemizowali, więc sobie też różne podkładali świnie, bym powiedziała, jeśli chodzi o tworzenie ras. I jednocześnie tworzyły się mity, wkręty i tak dalej. Dobra, więc generalnie wąż w organicznym świecie jest jedynie tematem mądrości. Odrodzenie jak najbardziej też, tak jak Pegas, ponieważ on schodzi do niebytu i potem wychodzi z niego, okay? Przeplata wszystko i łączy te dwa światy po prostu. Pegas też w jakiś sposób łączy te dwa światy. Okej. Więc ten symbol odradzającej się siły witalne, tak, grzech, pokusa, podstęp, nie, cykl nieskończony się jak najbardziej, Ouroboros, i teraz nie ma żadnego węża pożerającego własny ogon, to jest jak go ścieli i te wszystkie aspekty, co w ogóle z nim zrobili, tak jak z każdym strażnikiem, to jest po prostu traumatyczna historia, w końcu w pewnym momencie do tego dojdziemy, do tych historii. Natomiast jest tak, symbolizuje wieczny cykl życia i śmierci, odradzenie się kosmosu, niestety nie śmierci, tylko odkręcania, ponieważ w niebycie nie ma stricte śmierci. Istoty tam normalnie są wieczne. Tam jest aspekt odradzania, niejako fermentowania, umierania światła i odradzania się światła i tyle. Nie istot. Okay? Żadne istoty nie umierają. W niebycie też nie. Symbol głębokiej intuicji, wiedzy tajemnej. Tak. Dualizm i energia. Nie jest to stricte dualizm. Dualizm powstał, kiedy go rozcięto. I takie coś jak w astrologii Rahu Ketu, taka linia, te dwa punkty takie, jeżeli ktoś wie, o co chodzi z astrologią, dwa punkty takie matematyczne. Ja o tym mówię na analizie holistycznej, że to są dwa punkty. To wychodzi z całej historii o rozcięciu właśnie tego węża. Normalnie ten wąż nie jest rozcięty, łączy. W hinduizmie wąż kundalini, i to kolejna historia, reprezentuje uśpioną energię duchową u podstawy kręgosłupa, także ochronę mityczne węże Naga. Teraz tak, on symbolizuje ochronę, Ouroboros symbolizuje ochronę i uśpioną energię duchową to nie, ale energię duchową niejako zen. Ona nigdy nie jest taka wow, taka aktywna, tylko ona jest taka od wewnątrz. Czyli to są wszystkie te aspekty takie właśnie sztuk walki, to co na przykład się mówi na przykład jakiś Bruce Lee i tak dalej. Bruce Lee, który zresztą nie był żadnym Chińczykiem ani z Huni, tylko z jakiegoś wyższego wymiaru, ale już nie pamiętam. Chyba z Liry gdzieś. No ale prawdę prawił. Dobrze. To ja tutaj zrobię przerwę i będziemy przy piątym, przy Feniksie. Thank you. Ja nastawiłam wodę. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo hałasować, bo będę mogła w trakcie mówić. Czy ktoś ma jakieś pytania? Czy wam się to się jakoś układa w głowie pod tytułem Właściwy Zodiak? Ja pokażę za tydzień na kółeczku to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Te zodiaki. I powiem o ewentualnej odpowiedniości. Teraz możecie sobie pomyśleć, że te zwierzątka tutaj to jest takie coś, jak się mówi właśnie raczej o symbolach, archetypach danych krajów, czy też no właśnie takich totemicznych znakach, nie? Ale de facto to jest prawdziwy zodiak. Który najbardziej jest nasz, a nie ten 12. Dobrze. Piąty wymiar Zodiak Feniks. Gdzie to jest? Kraina na linii środkowej, gorąca, frekwencje wysokie, planeta, gorące Słońce. To jest piąty wymiar, czyli tuż na linii środkowej, wyżej na tej linii jest Gaja. Mieszkańcy humanoidy, śnieda skóra, nazwa galaktyki Persja albo Scytia. Dlatego Persowie, może Scyci to swoi przodkowie i mówią prawdę. Aczkolwiek oni się też odnoszą do tych niższych i to też jest sens w tym, do historii dojdziemy, bo oni też mówią, że ich matka to jest właśnie smoczyca, podczas gdy tutaj jest tylko, nie ma smoków na tym, bo to już wchodzimy w drugą gęstość. Tutaj są, no jest ten Feniks bardzo mocno, ale zobaczcie, jak bardzo jest czczony ogień, no nie? Na przykład Zaratustrojanie to jest jedno z pierwszych kultów zainstalowanych przez Jeszuę, gdzie wykorzystane zostały te aspekty ognia, palącego się ciągle ognia i ołtarze i tak dalej. To oczywiście też jest w Indiach. No, natomiast aspekty smoków, smoko, to są właśnie na pierwszej gęstości, bo to ma aspekt smoko-węża ma właśnie czwarty wymiar, czyli Mars. Aspekt smokowy. Generalnie kiedyś opowiadam o skrzydłach, prawda? To ma jakie skrzydła, więc na plaźmie prawie wszyscy mają smocze skrzydła. Strażnik pierwszego wymiaru, pramatka może takie mieć, takie może właśnie Ouroboros i tam istoty. Wszystkie właściwie gadoidy mają takie smokowe, Batmanowe, uwaga, bo Batman to jest też postać w dużej mierze strażnika pierwszego wymiaru. Lucyferia takie może mieć taką postać i ona ma generalnie smoczy ogon, może mieć skrzydła, a może nie mieć, jak chce, ale może mieć. Takie skrzydła też może mieć, ale nie wiem już w której postaci, takiej chyba człowiekowej bardziej. Lilith. Więc ta pierwsza gęstość coś takiego ma, ja takich skrzydeł nie mam. Ja jedyne skrzydła, jakie mam, to takie są. Zresztą jestem najmniejsza i najmłodsza z tego wszystkiego i to wszystko dotyczy bardzo małych dzieci, więc te skrzydełka są takie małe i delikatne motyle. Nie są stricte takie smokowe. Nie mają takiego kształtu. Dobra. Kto jest strażnikiem? Eugenius albo Eugeniusz? I teraz, dobra. Jako tytan oni go nazwali Kryjos. Nie jestem pewna, czy. Znaczy, jakby tak. Kryjos. Nie jestem pewna, czy taka dokładnie jest ta forma, bo mogło to być też po prostu tak. To Kara, Kry jest związane z Kreos. Kryjos, król, kral i generalnie korona, bo ta galaktyka piąta jest drugi wymiar, gdzie zaczynają się tworzyć kręgi z poziomu cywilizacji. Cywilizacja niejako jakiś jeden teren, nie wiem, jakiś stolicy, wokół której wszystko się gromadzi, się życie rozwija się. cywilizacje i tak dalej. Okay. I to generalnie jest bardzo mocno misja tej niejako na długiej gęstości, to jest po prostu pierwsza taka mocalna cywilizacja. I Eugeniusz jest tak, w takim archetypie bardzo mocno króla. Misja, okej, okay, nauka, rozwój cywilizacji, rozwój miast, piękna architektura, przemysł, astrologia i astronomia, bardzo mocno. Astrologia, astronomia, najbardziej właściwie centrum astrologii, astronomii, takiej organicznej, wszelkiego, jakby to powiedzieć, we wszystkich aspektach jest na piątym. Przemiana i rozwój obok Gai, słoneczne światło dla innych galaktyk, bo najbardziej świeci tak naprawdę właśnie ósma i piąta. Archetyp linii, linia środkowa, mężczyzna alfa. Potencjały. Broń ma taki rodzaj miecza. No i ogień. Żar ptak to się nazywa. Ja nie wiem, czy to jest taki rodzaj miecza, bo ja do końca tego nie sprawdzałam, ale ten pan to jest taki perso podobny, bym powiedziała na nie. Pasuje bardzo. Ja nie wiem do końca, jak wygląda, ale tak go widzę. Tak mi się pokazuje ten ogień. Dobra. No to ten obraz nadal jest z Juny, ale on dosyć mocno pasuje, ponieważ tam są bardzo mocne piaskowo-pustynne tereny. Piąty wymiar, Feniks. Dobra, to tak w symbole. Tak, który uosabia nieśmiertelność, odrodzenie i wieczny cykl życia. I zobaczcie, że jest troszeczkę takie aspekty są na pierwszej gęstości, na początku jedynka, i teraz na drugiej gęstości też jest taki aspekt, nie? Ponieważ każda gęstość jest też sama dla siebie takim troszeczkę cyklem. Wszędzie są cykle. Dobra. Feniks, ptak, która uosabia nieśmiertelność, odrodzenie i wieczny cykl życia. Według legend po śmierci spala się w płomieniach, by następnie odrodzić się z popiołów. W różnych tradycjach i wierzeniach symbolizuje nowe początki, triumf nad przeciwnościami losu oraz nadzieję, kojarzony z kultem słońca, Bóg Ra oraz cyklem życia i śmierci. Niuans jest taki, że tam właściwie nie ma czegoś takiego, że ten ptak się spala, więc też się powinno być może tutaj troszeczkę wykreślić. Tak samo jak nie ma czegoś takiego, że na przykład ten Pegas koń, który de facto jest, są tam takie konie z takimi skrzydłami, one nie umierają. To jest po prostu przejście z pewnego poziomu do innego poziomu. I tutaj na przykład Feniks jest w dużej mierze symbolem przejścia z poziomu bardzo mocnej spójności z naturą, przyrodą, do przesunięcia natury dalej i bardzo mocnego wejścia w cywilizację. To jest to taki aspekt. I poza tym to są takie ptaki bardzo, bardzo świetliste, które po prostu się nie, one wyglądają tak, jakby płonęły, ale one się nie spalają. Tam po prostu bardzo wysoko jest gorące bardzo powietrze, a poza tym aspekty, jakby to powiedzieć, one też są sobie na Gai, tam gdzie bardzo wysoko, gdzie są drzewa krzemowe. I drzewa krzemowe, jak schodzą pioruny, to one właściwie płoną wysoko. Są bardzo, bardzo duże i bardzo wysoko są wyładowania. I te ptaki tam latają. I one nawet nie wiem, czy się podpalają, zapalają. No raczej nie, ale jakby może to tak wyglądać, takie wypłynęły. Ale to pewnie jest do sprawdzenia. Dobra, kojarzone z kultem. W różnych tradycjach i wierzeniach symbolizuje nowe początki, triumf nad przeciwnościami losu oraz nadzieje, kojarzone z kultem słońca, Bóg Ra. Generalnie kod Ra, tak, kod bardzo płonącego płomienia, znaczy płomienia, aspekt płomienia, jeśli chodzi o ogień. Cykl życia i śmierci. W chrześcijaństwie stał się jedną z głównych metafor zmartwychwstania życia wiecznego. No, wiecie, takie tam. Mitologia Dalekiego Wschodu. Odpowiednik Feniksa zwany Feng Huang, nie wiem, jak to się wymawia. W kulturze chińskiej symbolizuje równowagę, cnotę i łaskę, często reprezentując żeńską energię yin oraz zjednoczenie w parze z chińskim smokiem. No, tego nie jest to tutaj stricte żeńska energia, to jest bardzo mocna męska energia, to alfa, jest w ogóle nic do rzeczy, natomiast no to okej. To są takie jakieś takie osobiste ścieżki różnych terenów, czasami matryksowe. Kultura współczesna i sztuka często odnosi się do odporności psychicznej, wykonywania trudnych życiowych kryzysów, pokonywania trudnych życiowych kryzysów oraz nowego początku. Jest także popularnym motywem w heraldyce i tatuażach. Żart, tak. Ktoś doszedł? Chyba nas było 10. Nie wiem. Tak czy siak, cześć, witam. Szósty wymiar krowa. Gdzie kraina na linii prawej gorąco wilgotno. Mieszkańcy humanoidy, śniada skóra, rogi krowy, bazowe ciało, często białe krowy. Takie białe, na pewno ja mam takie ciało złote, takie świecące. Nazwa galaktyki. Windia, Wendia, India. India wtórna. Kto? Dewa Strażniczka, czyli Asia Jana. Misja, nauka, rozwój cywilizacji, opieka nad sztuką i kategoryzacja już konkretna, czyli to już nie jest taka improwizowana sztuka jak na trzecim wymiarze, czyli wchodzimy wyżej i to są już konkretne. A, witaj, Ania. Wchodzimy w takie kategoryzacje, czyli tam są właśnie muzy, opiekunki, dziedzin sztuki. I to jest dobrze podane, czyli która muza czym się opiekuje, tak jak teraz jest tam w mitologii greckiej, to prawda. Archetyp linii, linia prawa, środek linii przemiany światła 369, czyli środek linii, czyli generalnie słońce w zenicie, dojrzałe, energia żeńska w pełni, płodność, matka bardzo łagodna, bo to nie kobieta alfa, tak? Totalna empatia, akceptacja, miłość totalnie bezwarunkowa. I tutaj jest ciąg dalszej historii bezwarunkowej miłości, takiej totalnej akceptacji, bym powiedziała, bez granic. Więc tutaj jest taki temat, że ten trzeci i szósty wymiar, a nawet dziewiąty, bo to jest łagodna staruszka, tylko już taka domykanie ich tam jest już trochę więcej granic na dziewiątym wymiarze, ale generalnie niuans jest taki, że trzeci i szósty wymiar nie mają stawiać granic. Te wymiary, te galaktyki, te istoty stamtąd mają być chronione. Bo nie da się jednocześnie być dzieckiem i stawiać granice. Możesz stawiać granice, jak wchodzisz w siódmy rok życia, ósmy i wyżej. Zaczynasz stawiać granice w etapie pomiędzy dzieckiem a nastolatkiem, a i tak zachowujesz aspekty dziecka. Tak naprawdę to inni powinni pomagać cię, jakby ciebie chronić. No i niuans jest taki, to co wykorzystane zostało na Matrixie. Ci, którzy mieli chronić, zaatakowali, tak? Czyli na przykład siódmy wymiar zaatakował szósty, okay? I trzeci. A ci, którzy chronili, zostali usunięci. Więc tak to zostało zrobione. Potencjały miłość, akceptacja, ogromna potęga kreacji i realizacji. Linia 369 w dużej mierze łączy się z tym, co jest energią żeńską, kreacyjną, manifestującą, realizującą, tak. Natomiast nie stricte linia alfa środkowa. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład mówi, że pramatka związana jest z manifestacją, to jest cały potencjał. Nie, to nieprawda. Bo to jest bardzo mocny aspekt alfa ze środka. To jest jakby moc odtwarzania, dotwarzania, ale to nie jest to samo, co takie flow, potęga manifestacji i kreacji na tej linii prawej światła, świetlistej, ponieważ, powiedzieć, za dużo cienia jest w aspekcie pramatki i w tamtym aspekcie. Dlatego pramatka, na przykład, żeby wytworzyć Matrix, zaanektowała wszystkie kobiety strażniczki w łagodnej energii, zwłaszcza właśnie nawet Lilith jest mniej, jakby jest bardziej łagodna oczywiście niż pramatka. To jest taki aspekt. Niuans jest taki, że to chyba była też specyficznie ta pramatka. Bo Eju jest zupełnie inna i to też jest nowa. Okej, zajrzałam do czatu, ale dobra, chyba to nie jest a propos tego, co robimy teraz Kostale. Dobra. Krowa karmicielka, mleko wymiana. Tak, to jest też matka, która stawia granice wtedy, kiedy dziecku się dzieje coś złego, nie jej, nie? Więc rogi tutaj też są w aspekcie i ochrony, i obfitości. Aspekt obfitości. Dodatkowo jeszcze ja tutaj nie pokazałam tego, ale pokażę przy nadużyciach. Wykorzystaniu symboli. Jak macie taką Izydę, która ma takie, czy tak pokazywane jest, że ona pomiędzy takimi niejako rogami trzyma słońce, to jest aspekt związany z szóstym wymiarem, z krową, bo to jest słońce w pełni, czyli pełna płodność, pełne jajo. Można, nie jest tutaj jajo, ale jakby to jest pełne słońce, pełna, to dużo światła, dużo słońce pełni. Natomiast to, co Izyda, to jest oczywiście nadużycie, ona tam jest, wąż zaplata to słońce. Bo to węże weszły w aspekt solarny, a one nie są w aspekcie solarnym, tylko lunarnym. Nie powinny być w solarnym. Jedyny wąż, który może wchodzić wyżej, to jest Ouroboros. To widziałyśmy. Widzieliśmy, bo nie wiem, kto tam widziałyśmy może. Szósty wymiar. Uniwersalny krowa. Uniwersalny symbol obfitości, płodności, macierzyństwa i cierpliwości. W wielu kulturach oznacza także dostatek, bezpieczeństwo i łagodność. W hinduizmie jest otoczona czcią jako dawczyni życia i symbol łaski, a w starożytnym Egipcie była łączona z boginiami miłości i niebios. To jest też taka bardzo, bardzo zmysłowa, bo jest jeszcze temat archetypów, na przykład nałożenie na słowiańskie mity. Ja muszę się zastanowić, jak to połączyć, bo ja tutaj zdecydowałam, że nie będę wkładać bóstw różnego typu słowiańskich, dlatego nie pokazywałam też tego typu obrazków, żeby nam trochę nie zamieszać tego zodiaku, bo zodiak stricte jest o zwierzętach, no nie? Oczywiście na galaktyki są połączone z tymi tak zwanymi bogami, a to są strażnicy, a strażnicy mają pewne aspekty w mitologii i na przykład Dziewanna jako bogini słowiańska jest powiązana z szóstym wymiarem, zmysłowa kobieta, a na przykład Marzanna powiązana jest z trzecim wymiarem Lemurii. Okay? I każda tak naprawdę bogini w każdej mitologii jest. Ale myślę, że na to weźmiemy oddzielnie, gdzie ja wezmę wszystkie mitologie i tutaj trzeba by po prostu wtedy powiedzieć o pierwszej dynastii, drugiej dynastii bogów tak zwanych, ale weźmiemy to w sierpniu, bo mitologie już w zasadzie są nadużyciami też i tak dalej. I teraz pytanie, w których są nadużycia, bo zazwyczaj te postaci bogiń są zmieszane, rozszczepione. Ten, co był zły, to staje się dobry, co był dobry, staje się zły. Takie niuanse. Więc to później. To na razie wam tak mówię dla ciekawość słowiańska, jeżeli ktoś chce. Dziewiąty wymiar to będzie łada. Okay. W wielu kulturach oznacza także dostatek, bezpieczeństwo i łagodność. W hinduizmie dawczyni życia symbol łaski, w starożytnym Egipcie bogini miłości niebios. Hathor, no to jest centralnie promatka, tylko to skreśliłam, bo to, nie, no to jest już nadużycie. Matczyna opieka, jako zwierzę karmiące, krowa uosabia bezwarunkową miłość, poświęcenie, troskę o potomstwo, dostatek i bogactwo. W dawnych czasach posiadanie bydła było wyznacznikiem zamożności, prawda? Ta jedna krowa, którą trzeba było sprzedać. Do dziś w snach zwiastuje finansową stabilizację. Byk, którego to jest zbita szósty i dziewiąty wymiar, który nauczył się na tego byka. Byk jest aspektem z niebytu jako zodiak, ale jest tutaj zaplecione te dwa archetypy. Czyli archetyp szósty i dziewiąty, zaraz dojdziemy. Świętość, hinduizm. Krowa jest symbolem czystości, ahimsy, niekrzywdzenia i matki ziemi. I to jest bardziej właśnie matka, ziemia, obfitość. Tak naprawdę aspekt, pramatka jest bardziej aspektem z pierwotnych kodów i materii, która rodzi, która tworzy, ale jest to chaotyczna materia. Jeżeli ktoś myśli o takiej ziemi, tak z jakiejś nowej ziemi i tak dalej, no to w archetypie tak naprawdę powinien mieć w głowie drugi wymiar, czyli tutaj mamy Lilith, to jest taka bardzo mocno matka z poziomu Graala, bardzo duża płodność i opiekuńczość, i sześć, czyli właśnie ten aspekt zmysłowej, ale młodej, dojrzałej matki. Takiej młodej, dojrzałej, no w tym sensie, jakby to mam powiedzieć. Tak, bo to jest płodna, ale młoda matka. O tak? Ponieważ trzy to jest dziewczynka, sześć to jest młoda matka, ale dojrzała, płodna, natomiast dziewięć to jest stara, ale ona nie jest taka stara, więc może mieć 40 lat, jakby tam się zastanowić. Natomiast linia wyżej, wszystko jest już trochę starsze. Czyli na przykład 12 nakładające się na 3 to będzie nastolatek. W tym momencie 15 to będzie taki dojrzały, ale starszy. Okej, i tak dalej. Święta krowa, pomyślcie sobie. I to nie jest negatywne, to jest aspekt zen w żeńskiej energii. Czystość, tak, czystość, wierność, spokój, medytacja. To jest też aspekt taki trochę jakby cofnięcia do trzeciego wymiaru z poziomu dziewictwa, jakby wtedy, kiedy jest matka jest w unii z dzieckiem, matka jest w ciąży, matka karmi. No to jest takie, że ona jest płodna, ale w tej chwili niedostępna, nie? Natomiast zrobiono z tego coś niefajnego. Zrobiono jakieś wyuzdanie, prawda? Oczywiście. No i tutaj tylko powiem, że kurwa jest tak samo jak w hiszpańskim, po prostu łukiem rogów krowy. Ten aspekt, który się pojawił, to jest no, nadużycie na słowie. Krowa. Słowo krew, które też jest związane z krową, też jest z poziomu manipulacji i nadużyć, ponieważ nie było tego słowa krew od krowy, tylko po prostu przy tym pierwszym rytuale na krowie, wykrwawieniu i to wszystko, co robią jacyś tam rasy, czyli jakaś, wiecie, jak się robi mięso halal, że zwierzę musi się wykrwawić, totalnie leży w krwi. No, stąd się wie krew. I to jest w słowiańskich językach, no nie? Gdzie indziej brzmi to inaczej. Dobra, przeszłam dalej. Siódmy wymiar, wielki pies. Temat Scooby-Doo się pojawia. I w ogóle ciekawy filmik dla dzieci, który nie jest tutaj możliwy tylko dla dzieci. Bardzo ujawniający. Oglądałam to z moimi dziećmi. Dużo tam ciekawych rzeczy jest. Siódmy wymiar, zodiak, wielki pies. Gdzie? Kraina Arcturian, piękna architektura, cywilizacja kwitnąca, dużo technologii. Tak, było, dopóki się nie zepsuło. Spierdoliło, chciałam powiedzieć, się nagra. Mieszkańcy, humanoidy, niebieska, niebiesko-zielona skóra u Arcturian Atlantów, kryształowi biała skóra, to późniejsze czasy. Nazwa galaktyki, Atlantis, Atlantyda, Arcturus. Teraz oni są niebiescy, niebiesko-zieloni, bo to jest spójność z po linii skosu, po skosie do trzeciego wymiaru. Lemuria jest, można powiedzieć, genetycznie, wiecie, tylko ta genetyka to jest jakby faktycznie genus, poziom biologiczny ciała, natomiast geny są również w aspekcie takim, geny nie są tylko biologiczne, tak trzeba powiedzieć. W każdym razie istoty niebiesko-zielono skórę są na Lemurii i są na siódmym wymiarze. Na Atlantydzie. Pierwotny jest. Kto tam jest? Okej. Okay. Nazwa galaktyki Atlantis, Atlantyda, Arcturus. Kto był strażnik Syriusz? Nie ma go już. Obecna Krystalia. Więc nazwy galaktyki Syriusz też myślę, że nie będzie używana. Misja. Nauka, rozwój cywilizacji, opieka nad sztuką i kategoryzacja tej sztuki. Dokładnie. I tu jest odpowiedniość do szóstego wymiaru. Tu już wchodzi kategoryzacja, racjonalizacja. Bo już, bo to nie jest, to jest aspekt linia męska dojrzała, tak? Więc tutaj jest 7 sztuk wyzwolonych. Artes liberales, to jest tu. To jest stąd. Archetyp linii, linia lewa, męska dojrzałość i opieka. Opieka, wierność, tutaj tak miało być. Potencjały, siła męska i rozsądek, inteligencja, krytyczne myślenie, broń, rzutki, pistolet, psy. Tak. Ale to jest też kwestia taka, że nie te na początku w ogóle nie było broni. One powstały później, jak trzeba było się bronić. Siódmy wymiar, zodiak, wielki pies, Arcturianie, Atlanci. Na Atlancie, bo są Atlantydy, a Kyrianie, to ja właściwie się zastanawiam, dlaczego taka nazwa. Nie wiem. Nie mam tej informacji. Teraz oni nie mają takich, nie mogę znaleźć, a już nie miałam czasu w tym programie. Myślałam, że mam, nie mogłam znaleźć teraz. Niebieskie oczy mają. Nie mają żółtych takich. Żółte to są jakieś. A zwłaszcza ten taki z takim białym ciałem, niebieską głową. No ale dobra, to już tak wkleiłam. Ten tutaj to bardziej pasuje na Syriusza i to już jak oni się robili Anunnakami, bym powiedziała. To już jest takie skubeldyzowane. Oni generalnie są bardziej niebiesko, co? Niebiesko-żółte. Bardzo ładne istoty. Tak. Tutaj Kryształowi Atlanci. Ciąg dalszy. To widzieliśmy. Siódmy wymiar, wielki pies. Pies to uniwersalny symbol wierności, lojalności, przyjaźni, ochrony i odwagi. Ze względu na udomowienie i bliską relację z człowiekiem, w wielu kulturach uosabia oddanie, płynność oraz instynkt. No i teraz dalej. Symbol nieczystości i tak dalej. To jest. No i to jest pytanie, jak gdyby, jak to jest właśnie, bo generalnie na niebycie odpowiadający zodiak to są psy gończe, czyli pies, który staje się dla ciebie trendem. A ja w ogóle mam, to też są takie bardzo ciekawe rzeczy, że aspekty zwierząt, co się dzieje. Ja na przykład, oni bardzo często używali w torturach tych psy, też taki ten i wszystkie te teraz rasy psów, które są psami jakimiś zabójcami i tak dalej. Ja się psów generalnie boję. To jest mój temat, jak gdyby przepracowania tego tematu. Generalnie zostałam pogryziona w dzieciństwie przez psa, ale to jest też są kręty Matrixa, ale i też demony, ponieważ psy były demonizowane, poddemonizowane, mogły się wcielać, tak jak się mówi, że w świnie tam demony weszły. No, psy generalnie. Tak mogło być, że psy były demonami, demoniczne. Czy tam aspekty takie wilkołaki, tak się mogły, albo w to się mogły przemieniać dane istoty człowiecze, urodzone już w sposób zdemonizowany jako demony. Więc ten symbol nieczystości i tak dalej, to już jest aspekt demoniczny, bym powiedziała. No i bardzo często popularyzowany jest ten temat. Co tak naprawdę niszczyło, tak naprawdę w ogóle, oczywiście, opinię samej Atlantydzie. No ale dobra. Poszli w to. To wszystko jest teraz do odkręcenia, odbudowania. To wszystko, te stare archetypy. Chiński pies to 11 znak zodiaku, symbolizujący lojalność, uczciwość, wierność, i to jest ok. Osoby urodzone pod tym znakiem są godnymi zaufania, opiekuńczymi, życzliwymi przyjaciółmi, którzy wyróżniają się prawością oraz gotowością do obrony słusznych wartości. Muszę wziąć coś do picia. 8 i 9, ale nie. Ósmy wymiar, zodiak orzeł. Gdzie to jest? Środek wszechświata, ciepło, wilgotne, dżungle, gaje? Rolnictwo. Gaja to jest połączenie światła, krzemu i gha, czyli ciepłego powietrza. Mieszkańcy, humanoidy, jasna skóra, jasne oczy, ubrania typu słowiańskiego, jak najbardziej, różne też takie wzory, wyszywanki. Nazwa galaktyki Gaia Lech, jak to strażnik Lecha. Misja: harmonia i harmonizacja, współpraca ze wszystkimi galaktykami. Tu każda galaktyka ma swój teren, odpowiednio do położenia galaktycznego. Nie było tak od początku, ale zostało to utrzymane przez źródło, no bo ma jakiś tam sens. Tak, i Lech się na to zgodził. Ale oni mieszkają wszędzie, gdzie chcą. Archetyp linii. Linia środkowa, alfa, mężczyzna, opieka. Aspekt bardzo opiekuńczy. W mocy, bardzo mocna, silna energia męska. Potencjały, siła męska i rozsądek, inteligencja, opiekuńczość, determinacja, broń, łuk. To jest Iza. Jakaś pani. No i jakiś tam koncept Lecha. Nie wiem, czy to jest takie odpowiednie, ale niech taki będzie. Wy sobie możecie też tam coś. W ogóle musiałam pewne rzeczy pokasować, więc już tutaj nie robiłam żadnych zmian. Więc niektóre przesyłane przez Was już zdjęcia. Nie mam ich. Natomiast pytanie, czy ja prześlę Wasze zdjęcia kiedyś? Tak, prześlę. Prześlę je. Teraz pytanie, gdzie ja mam je przesłać? Muszę się zastanowić. Te, które ja wyprodukowałam, tak? Ewentualnie może po prostu wysłałabym personalnie. Kto chce, to napiszcie mi w WhatsAppie, czy ktoś chce swoje zdjęcia. To wiem, że Ola chciała. To napiszcie, bo chyba łatwiej na WhatsAppa niż. Zresztą pomyśl. Ósmy wymiar orzeł. Taki tutaj orzeł. Groźny. Orzeł od tysiącleci uosabia potęgę, wolność, majestat. W kulturze i heraldyce symbolizuje władzę cesarską, odwagę i zwycięstwo. To jest centrum wszechświata. W polskiej tradycji orzeł biały jest najważniejszym godłem narodowym. Podczas gdy w ikonografii chrześcijańskiej bywa atrybutem boskości, no, symbolem Ewangelisty Jana to nie, bo to oczywiście już nadużycie, bardzo duże jest nadużycie. Jan to jest inne imię też Jeszuły, w ogóle, bo Jan Jiny to jest krzem wchodzący w Graal, o tak można by powiedzieć. Na przykład jak ja mam Aścia Jana, to jest oś w Joni, w Graalu, można powiedzieć. No i ten cały ewangelista Jan, to cała ta Ewangelia to w ogóle została wyprodukowana przez Jeszuę z Promatką do spółki. Wszystkie w ogóle te Ewangelie. A te, nazwy, te imiona to w ogóle takie, no, to są kody. No to atrybut boskości, w sensie, no nie boskości, tylko atrybut po prostu potęgi z tej środka, po prostu środka. Jak bym powiedziała. W ogóle w pewnym momencie się zastanawiałam nad Chinami, Hunia, bo oni tam cały czas mówią, że są państwem jakiegoś środka. Oni nie są żadnym państwem środka, to też już jest wkręt jakiś matryksowy. Natomiast ja nie znam tak na chińskim, żeby zobaczyć. Generalnie Hunia jest, myślę, Chiny, centralnie Hunia jest najbardziej odpowiednią nazwą. Tam Huangpu, coś tam. To muszę popatrzeć, co to do końca znaczy, bo jakiś aspekt tego Hua, coś tam jest, ale nie znaczy to żadne państwo środka, bo Hunia 9 nie jest na środku. I w ogóle w żaden sposób nawet środkiem linii nie jest. No i pytanie, czy to nie powstało, jak poprzesuwali galaktyki. Potem pomyślę. W Rzymie Agila, czyli orzeł, były symbolem potęgi, znakiem legionów. Orzeł zwycięski, Agila Victris. No i to już jest też przejęcie, bo cały system, cały w ogóle koncept to jakby rasy, jak wkraczały do pewnych galaktyk, to się ujawniało tutaj, my to mamy jako historię. I rasa Jaficko-Delwy-Judy jest związana bardzo mocno z Rzymem, Cesarstwem Rzymskim, Kościołem Katolickim Rzymskim. To jest bardzo mocno wkroczenie na Gaję i wkroczenie w ogóle na te tereny 8-11 przez rasy. I to jest zagarnięcie podstawowych symboli oczywiście tam. Na tej całej linii pojawiły się orły, bo pojawił się orzeł tam, gdzie oni zagarnęli galaktykę na lewej linii, czyli to, co Stany na przykład mają, Niemcy są kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego jak najbardziej raz. Niemcy, którzy tutaj weszli pomiędzy nas, ich nie ma, nie ja ma, oni są z niebytu, oczywiście, że tak. Nie, tarasa. Oczywiście wiele jest tam organicznych osób, tak samo jak u Arabów czy innych. Natomiast generalnie sam aspekt Niemców to jest rasa, która weszła, żeby zniszczyć totalnie, unicestwić Gaja. No i przejęli orły. Więc jest orzeł na przykład niemiecki, nie? Rzymski. Orzeł zresztą nigdy nie był symbolem ba bardzo tak mocno walki i agresji, a na pewno żadnej agresji. Nie było atakowania, tylko był symbolem opieki i ochrony. I taki aspekt trochę jak ten wąż, czyli obserwowania z poziomu, no raz, że też wysokiego, no nie, bo lech jest bardzo duży. Jako strażnik. Zasada jest taka, strażnik musi być duży. Okej. Heraldyka i władza. Okej, jeszcze tu. Utożsamiało go także z najwyższymi bogami Zeusem w Grecji i Jowiszem w Rzymie, oczywiście nadużycie Jeszuły. Heraldyka i władza, dwugłowy orzeł był herbem Cesarstwa Bizantyjskiego, to samo nadużycie rasy oraz święte Cesarstwo Rzymskie i tak dalej. Teraz dwugłowy orzeł. I oni to wzięli już od naszego czegoś, czyli tak naprawdę właśnie dwugłowy podczas wojen galaktycznych to myśmy stworzyli, czyli Lechia i Tartaria się zjednoczyła, kiedy zagarnięta została te już niższe gęstości, poprzemieniane, pokombinowane i centralnie wkroczył Saturn do Nordii i Lechia i Tartaria i Scytia się zjednoczyły, ale raczej właściwie w dużej mierze ludzie stamtąd, mieszkańcy. Tam, gdzie jeszcze było można być wolnym. I była wspólna ochrona, obrona, walka. Perspektywa duchowa i wierzenia. Dla wielu kultur, ze względu na potężny lot wysoko na niebie, orzeł stał się symbolem słońca, ognia oraz łącznikiem między światem ziemskim a boskim. Zwierzę mocy. Jako przewodnik duchowy symbolizuje jasną wizję, zdolność wznoszenia się ponad troski oraz niezależność. Bo Słowianie tutaj, Gajowie, mają też oczywiście taką naturę. Tak, jest takie coś wznoszenia się ponad troski, w sensie gdzieś jest taka jowialność, bym powiedziała, w tym aspekcie. I teraz, tak jak mówiłam, że co ile, jakby faktycznie wszędzie na środku jest jakiś aspekt też determinacji i odradzania się, no to orzeł też ma ten aspekt z poziomu, wiecie, tego łamania pazurów i odrastania nowych pazurów. To być może ktoś słyszał tą historię, że orzeł musi gdzieś tam te pazury sobie połamać i muszą mu odrosnąć nowe i gdzieś ma przetrwać ten proces. I wtedy będzie mógł znowu funkcjonować. Dziewiąty wymiar łabędź. Gdzie to jest? Na prawej linii wznoszącej, koniec linii 369. Ciepło teren odpowiadający na Gai, to są Chiny, Hunia, znaczy na Gai Chiny, obecne tak zwane. Mieszkańcy humanoidy, żółto-śniada skóra, ciemne oczy, ciemne włosy, skośne oczy, tak, tylko mogą być wysocy. A nazwa galaktyki Hunia Chiny to strażniczka Klaudia, Tytanida, Temida. To była misja. Mądrość, rozsądek, sprawiedliwość, prawo. Tak. Archetyp linii, domykanie linii 369, mądrość, starość, mądrość, symbol także rogi byka i jaka. Więc na całej tej linii 369 jest aspekt krowy byka w jakiś sposób, albo nie krowy byka, tylko łuku. Bo jest aspekt płodności w zarodku, czyli ten pierwszy aspekt łuk jest, wiecie, gdzie jak macie ten ogon, no to łuk jest do dołu w tym momencie, do dołu, tak? Zamknięte, tak naprawdę łono zamknięte, ale ochronione, ale tam jest ogromny potencjał, tak? Z takiej nietworzenia materializacji na stałe, na zawsze, tylko takiej ciągle bycia w procesie kreacji. To jest 3, 6 jest już centralnie, manifestacja, materializacja, bardzo duży potencjał. I tutaj jest centralnie krowa, a i jest ten łuk. taki właśnie ze słońcem, tak naprawdę to ta krowa tak była pokazywana, to znaczy to jest pomiędzy rogami słońca, aspekt słońca w pełni. No i dziewiąty tutaj to jest aspekt łuku. Trochę tak jak tutaj nie pokazałam, jak się te dwa łabędzie pokazuje, że jest takie serduszko powstaje, to też jest rodzaj łuku i to jest łuk taki z poziomu byka, bardziej już właśnie aspekt krowy starej albo byka, albo jaka. Czyli to mogą być rogi, a to też jakby każdy aspekt takiego łuku, który nie jest już pełnią. Misja. Mądrość, rozsądek, sprawiedliwość, prawo, archetyp linii, domykanie linii 3, 6, 9, starość, mądrość, symbol, także rogi byka, jaka, wypięty łuk, jak rogi, potencjał, mądrość, rozsądek, miłość, łaskawa, ale nie bezwarunkowo. Okay? Tutaj się to zamyka, natomiast jest nadal bardzo, przechodzi to niejako w łaskę. To znaczy jest konkret, są granice, jest rozliczenie, ale jest też coś takiego jak łaska, no nie? W tym aspekcie babci takiej. Energia domykania i rozwiązywania, prawda i sprawiedliwość, duchowość, broń, kij, pałka, kibo, sztuki walki. Jak ktoś tam Kung Fu Panda oglądał, to jest ciekawa. Ta panda właśnie, co tak chodzi po internecie, czy ten mieś istnieje. No to generalnie wszystkie sztuki walki są związane właściwie z aspektami zwierząt mocno. To pani źle trzyma ten kij, w ogóle to sztuczne źle mi to wyprodukowała, ale nieważne. Wymiar, okej, okay, dziewiąty, ławek. Najczęściej uosabia czystość, piękno, wdzięk oraz wierność małżeńską. Jako zwierzę łączy żywioły wody i powietrza. Tak, wchodzimy tutaj już mocno w aspekt lire. Znaczy, ostatni kawałek, 10 jest przejściowym, jakby 9 jest na prawej linii, 10 jest na lewej linii, środek to jest 11 i to już jest lira. To już jest aspekt właśnie unoszącego się powietrza ciepłego i aspekt centralnie ptaków. Natomiast łabędzie jeszcze mają aspekt powiązania z wodą, no nie? Jako zwierzę łączy żywioły wody i powietrza, stając się symbolem duchowej przemiany, równowagi, mądrości. W finansach i polityce termin czarny łabędź oznacza rzadkie, nieprzewidywalne zdarzenie o ogromnych skutkach. Miłość i wierność. Łabędzie łączą się w pary na całe życie, dlatego uważa się je za uosobienie zgodnej miłości, oddanie i harmonii. Sztuka i poezja. Z powodu mitu o łabędzim śpiewie, pięknej baśni, no baśnie i mity, to potem nad tym trzeba się oddzielnie pochylić, bo one bardzo dużo mówią. Więc to jest linia też, która mówi koniec cyklu, więc jest tu jakiś aspekt kończenia. To nie znaczy śmierci, ale gdzieś ten łabędzi śpiew do tego się odnosi, plus śmierci były faktem. A uśmiercanie istot wiecznych. Więc piękna pieśń śpiewana rzekomo przed śmiercią, ptak ten jest symbolem natchnienia muzyki i literatury. Mądrość w tradycji hinduskiej, biały łabędź, Hamsa, symbolizuje czystość umysłu oraz umiejętność oddzielenia dobra od zła i prawdy od fałszu. Duchowość i szlachetność w chrześcijaństwie, łabędź bywa utożsamiany z czystością serca, łaską oraz miłością. Łaską, no nie? Leda to postać z mitologii greckiej, królowa Sparty i żona króla Tyrandrosa. Dobra, to nie wykreśliłam już tego, zostawiam Leda generalnie, postać jako taka była, natomiast Sparta de facto też jest to wzięte z liry, natomiast potem bardzo mocno było wykorzystane przez rasę. Słynny mit opowiada o tym, jak Zeus zakochał się w jej urodzie, przybrała postać łabędzie, aby ją uwieść. No bo to przecież był zdemonizowany Jeszua, nie? I potrzebował sobie dużo potomków demonicznych zrobić. Z tego związku Leda miała znieść jajka, z których wykluł się między innymi Helena Trojańska i Castor z Polideusem. Okej. Sarasvati. Jest jeszcze tutaj. Hinduska bogini mądrości, wiedzy, sztuki i muzyki. Jej wierzchowcem, symbolem jest łabędź lub gęś. I to też jest ten aspekt, gęś. O nazwie Hamsa. Tak ten symbolizuje doskonałość duchową oraz zdolność do oddzielania dobra od zła i prawdy od fałszu, czyli znowu aspekt prawa i sprawiedliwości i stawianie granic. No i tutaj nie skończyłam, mam tylko kawałek, mały niedźwiadek, czyli dziesiąty, czyli odpowiadająca dziewiątej galaktyce, dziesiąta galaktyka z drugiej strony. Możecie popatrzeć, ale nie będę nawet czytać. Od dziesiątego po prostu zaczniemy za tydzień. Zastanawiam się, wydaje mi się, że będę chciała nie robić pytań, więc jak macie jakieś pytania, to teraz. Będę chciała nie robić pytań za tydzień. Znaczy, może zrobimy mały krąg, ale chciałabym zrobić tę prezentację, bo tego jednak jest dużo. I chciałabym to zrobić za sobotę i w niedzielę, przynajmniej z pół godzinki wziąć w sobotę i resztę w niedzielę, ponieważ no jak nie, to będziemy bardzo. Ja chyba nie dam rady po prostu mówić tak długo. Bo to będzie od 10 do 20. Wiecie, 29. Będzie dużo. Dobrze, oddaję Wam głos.
Ja mam pytanie odnośnie siódmego wymiaru i kryształowy Atlantans na siódmym wymiarze, czyli jego zodiakiem jest pies, bo on docelowo, ten kryształowy Atlantan, zostanie na siódmym wymiarze, tylko gdzieś tam wyżej. To w takim razie jak to jest?
No jest tak jak na logikę, Alicja. Kryształowi Atlanci w ogóle nawet jakby w tej chwili po prostu nie ma innego wyjścia. To są dzieci, niezaopiekowane w dużej mierze, a zostały zaopiekowane przez krystalie i to jest najlepszy możliwy układ. Strażnik 12 nie może opiekować się wszystkimi, ani też Perun. To są miliony ludzi. Okej. Okay. Decyzja jest taka, że nie mogą mieć swoich, tak jak było wcześniej, że byli się rządzili sami, a nawet nie sami, bo po prostu matka przychodziła, zarządziła i tyle w temacie. I potem była wolna Amerykanka. I różne niefajne rzeczy się działy pod jakby niszczenie wzajemnie, bo tak różownie było, czy kryształowi Atlanci, czy Plejadianie, to wzajemne podpuszczanie się, niszczenie się i to jest żaden rozwój, ani żadne uczenie się prawdziwego, jakby tego, jak tak naprawdę wygląda organiczny wszechświat. W związku z tym ja w ogóle nie wiem, jakby trzeba w pewnym momencie się zastanowić, jakby o co chodzi. My w tej chwili tutaj jesteśmy na Matrixie. Oczywiście każdy ma inną ilość lat, jak gdyby inny temat, co robi, co chce robić. My się tutaj chodzi o to, żeby każdy z nas zrozumiał, skąd pochodzi, jaka jest jego historia, jaka by ona nie była. Może być traumatyczna, praktycznie każdy ma jakąś traumatyczną. Bardzo dużo, praktycznie wszyscy strażnicy to są dzieci po matce, więc jakby tu wszyscy łączą w sobie ten aspekt rany matczynej, można powiedzieć, okay? A strażnicy inni, starzy, nie urodzili się śmiertelni, a byli tak naprawdę najbardziej zniszczeni, najwięcej zniszczeń, najwięcej cierpienia, najwięcej. Wcale nie Plejadianie i Kryształowi, okay? Choćby w długości i rozpiętości tego, co się dzieje. Natomiast chodzi o to, że jakby, no dobra, taka jest historia. Ma się pewną strukturę. Teraz powoli, ponieważ Kryształowi Atlanci i Plejadianie jeszcze niedawno, będąc kryształowymi cały czas, byli śmiertelni, a to oznacza, że to tworzyłoby taki bardzo duży konflikt w postaci bycia w potencjale i niemożności wykorzystania w pełni swojego potencjału, czyli śmiertelność właściwie polegała tutaj na tym, że było się bardzo mocno łatwo manipulowanym, łatwe szantaże i też na zasadzie takiej, że ja cię zniszczę i będziesz cierpiał, jeżeli się nie dostosujesz, bo to tak po prostu wszystko szło. Więc można powiedzieć, że dopiero niedawno, to jest kwestia tego roku, kiedy nastąpiła ta ogromna, drastyczna zmiana, duża zmiana, którą trzeba zrozumieć, bycia wiecznym i otrzymania wszystkich potencjałów. Wcale kryształowi tam, czy Plejadianie, czy Atlanci tego nie ogarniają tak dobrze, dlatego są po prostu na tych wymiarach, które chcą się nimi opiekować, a tak można powiedzieć, bo ktoś jakby taki przyjął na siebie obowiązek. Wcale nie są zdolni Plejadianie sami sobą się opiekować tam w realu, gdzie niuans jest taki, że tutaj my jesteśmy w krótkim aspekcie czasu, stajemy się dorosłymi i to jakoś idzie i mamy gdzieś jakichś swoich rodziców, jesteśmy jakoś ogarnięci. Matrix wrzuca nas w takie życie, ale też nam jakoś ustawia wszystkie pionki i mówi, co mamy robić i mówi, już jesteś dorosły, ta, da, 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 okay? Więc ty tutaj, Ala, patrzysz często z poziomu siebie dorosłe i rozwiązania to rachcia, chciach, ja już chcę to wszystko mieć rozwiązane. Po pierwsze, bez sensu, nie jesteś tam zwykle. Trzeba siebie zrozumieć, tam trzeba wejść. Poza tym sytuacja realu jest jeszcze w dużej mierze taka, jakby to powiedzieć, nawet ci, którzy tam są dorośli, są w takim, tak ogarniają, okay? Natomiast traumę mają wszyscy, jest bardzo dużo dzieci w ogóle, dzieci urodzonych w Matrixie, specjalnie w jakby hybrydy, okay? Jest wiele problemów do rozwiązania, ale trzeba też zacząć od siebie i jak ktoś jest w aspekcie tam dziecka, to nie chodzi o to, żeby wiedzieć już, gdzie ty wylądujesz? Na pewno będziesz, tak jak wszyscy kryształowi, gdzieś na lirze. Nie ma takich decyzji, ponieważ kryształowi Atlantydy to są w ogóle najmłodsi,
Asiu,
więc nie ma takiej decyzji.
ale nie takie było moje pytanie, bo ja to wszystko wiem, znaczy już to opowiadałaś. Chodzi mi o znak zodiaku, czyli zwierzę totemiczne, tak? I każdy z nas ma coś takiego. I moje pytanie jest, czy kryształowi Atlanci, skoro są z siódmego wymiaru i teraz tam są, to czy ich zwierzę totemicznym, czy zodiakiem jest wielki pies, czy nie?
Nie wiem tego i nie wiem
Biorąc
też,
pod
gdzie wylądujecie.
uwagę.
Tego się nie da powiedzieć. Większość, niuans jest taki, że ja wiem, że jest taka duża niecierpliwość. W ogóle u was jest niecierpliwość, nawet na mojej granicy cierpliwości, ale chodzi o to, że po prostu na to nie ma odpowiedzi. Niuans jest taki, że ja bym powiedziała, że nawet nie można powiedzieć, że ktoś jest z. Bo zobacz, na przykład to jest po prostu tak, że w tej zastanej sytuacji wszyscy kryształowi Atlanci są, mieszkają na siódmym wymiarze, nawet nie na dziesiątym, który byłby już trochę bliżej Liry, ponieważ to nie ich wymiar i został oddany Japończykom. Okay? W związku z tym jest cofnięty i jest to na siódmym wymiarze, to jest druga gęstość i tylko dlatego, że Syriusz, który już go nie ma też, też zrobił bardziej krzemowy i w związku z tym i promatka się zrobiła bardziej krzemowa przez manipulację i stąd powstały takie dzieci, które są dziećmi promatki i wcale nie tak wyjściowo kryształowego, bo arkturiańskiego Syriusza i powstaliście wy, kryształowi, którzy można by powiedzieć, nie przynależycie do tej siódmej galaktyki, ale Krystalia, która też jest bardzo mocno kryształowa, bo ona jednak jest, no zresztą, no bo nieważne, cała jej historia to też jest zawikłana i ja nawet w całości jej nie znam, ale ona się zdecydowała zaopiekować. I dlatego, że jest powiązana po prostu z Syriuszem i z tą galaktyką i dlatego, że w tej chwili nie ma lepszego rozwiązania. No i teraz to jest troszeczkę, można by powiedzieć, takie tymczasowe. Ale wydaje mi się, że chodzi też o to, przynajmniej źródłu, że będą decyzje, bo nawet kryształowość u różnych Atlantów jest różna, a siódmy wymiar to druga gęstość, a nie pierwsza gęstość, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład zamieszkać na siódmym wymiarze, to by mógł, okay? Natomiast inni, którzy nie będą chcieli, to będą mogli sobie gdzieś się przenieść. Nie ma gdzie się, wtedy mieszkaliście, jak była śmiertelność, to śmiertelność jest tak naprawdę w dużej mierze takim powiązaniem jednak z plazmą, W związku z tym mieszkanie było między Gają a Tartarią, a bliżej Gai, czyli bardzo mocno takie klimaty, no nawet no nie takie kryształowe, tak? A nadal tam mieszkaliście, no bo po prostu tak ciało też kształtuje. A teraz jest inaczej, ale nie można tak od razu przenieść, no choćby też dlatego, że ta lira cała nie jest odbudowana. Więc to jest takie, że po prostu nie wiadomo, już nie mówiąc o tym, że niektórzy zdecydują prawdopodobnie zostać na tej Atlantydzie i dla nich zodiakiem będzie pies. Natomiast dalej to jest pytanie takie, okej, okay, to tak jakby, okej, okay, mój ojciec pochodzi stamtąd, i jego zodiakiem był pies, więc ja z niego coś tam mam, na pewno kryształowie coś tam z Syriusza mają, więc to jest tak jakby pochodzenie ojca i właściwie dlaczego w tym momencie, można by pomyśleć, że to jest znak mojego ojca, ja w jakiś sposób mieszkam tutaj na tej Atlantydzie i pewnie jeszcze długo będę mieszkać, bo daleko do dojrzałości, a może wcześniej się ktoś tam przeniesie. No ale pytanie gdzie, bo na razie nie ma do końca takiej koncepcji, gdzie można by się przenieść, ponieważ no na przykład Pełn jest na 27 wymiarze, ale tam Plejadianie nie są u niego, no bo nie jest to do końca wszystko odbudowane, a poza tym on sam się opiekować nimi nie chce i nie jest w stanie. Więc nikt nigdy nie, jakby dlatego na przykład Plejadianie są na galaktykach typu 23, które są w ogóle nie mieli wspólnego nigdy nic. Ale misja ich tam zawiodła i tamte strażniczki, na przykład Marcysia i Julia, się zechciały opiekować Plejadianami. Więc temat Plejadian i temat kryształowych Atlantów moim zdaniem jest. Ja to w ogóle powiedziałam w pewnym momencie, że to właściwie jest wasz temat. Co wy będziecie chcieli? Na razie to jest tak, że po prostu jest się przypisanym mieszkając gdzieś, ale jaka będzie misja? Jaki weźmiesz sobie jakby taki sztandar, archetyp, a za czym pójdziesz? To się prawdopodobnie dopiero jakoś tam rozkmini. Ja bym powiedziała, że kryształowi Atlanci i Plejadianie powinni
Czyli ten
słuchać
wielki.
wszystkiego, co dotyczy liry. I słuchać wszystkiego, co dotyczy Atlantydy, i słuchać wszystkiego, co dotyczy Gai, bo to będzie jakaś pewnie wypadkowa.
Czyli wielki pies jest zodiakiem i totemicznym zwierzęciem Akturian póki co. No, no to
A
dobrze.
Atlantydy, Syriusza,
No.
czyli Atlanci, Chrzemowi są połączeni z Wielkim Psem przez swojego ojca. Ale to jest bardzo mocne połączenie. I ja to nawet bym powiedziała, że pies jako taka aspekt jakby uczciwość, wierność. Na przykład ja jak się zastanawiam, dlaczego źródło zostawiło tam kryształowych, bo są najmłodsi i są najbardziej niesforni. Tyle powiem wprost. Natomiast jakbym miał opowiedzieć jakieś takie głodne kawałki, to tam historie są takie podkładania sobie nogi, bardzo jakby dużo rzeczy, które się podziały na Atlantydzie bardzo, bardzo wcześnie, jak tylko Syriusz zaczął tam manipulacje, tam zostały powprowadzone, nawet jeszcze nie było to taki Atlantyda, państwo Wielkiego Brata, a już tam się działy historie takie, gdzie dzieci, wiecie, to takie historie roszczeniowych dzieci, gdzie dzieci miały wszystko, a jednak bardzo źle traktowały własnych rodziców, Arcturian. Takie dzieci arturiańskie nawet mówię, nie? Natomiast Krzemowi zostali bardzo faworyzowani, kodowywani w różne miejsca, więc ich postawa była bardzo, bardzo mocna, taka no, młodego człowieka, który ma ogromny potencjał, okej, okay, i często ogromne pole serca, ale wpada jakby to powiedzieć, od samozachwytu w histerię. W związku z tym jakiś aspekt jest taki, że to ta Krystalia, no była nawet nie te kobietki z Liry, ale Krystalia, jeśli chodzi o poziom w ogóle bycia w jakimś uziemieniu i zasadach, była po prostu najodpowiedniejszą osobą, żeby kryształowymi Atlantami się zająć. Tam się pojawia bardzo często też ojciec, który pomaga. Albo Strażnik 12, który też jest bardzo konkretny, więc. No, zanim się pochłonie na swoich skrzydełkach, to trzeba też, bym powiedziała, mieć pewne zasady, a to jest trudniej z atlantami, nie tylko, też bardzo, bardzo młodymi aktorianami też, którzy też się bardzo kolegują z kryształowymi. Więc tu też jest taki aspekt, czy wszyscy tak odfruną. Na pewno nie, wielu zostanie. No bo po prostu jest po prostu kwestia wychowania, bardzo długiego jeszcze wychowania i odkręcenia wszystkich różnych złych nawyków. Tak bym to nazwała. Po ojcu jest pies. No. A powiedz, jak ty to czujesz, bo może być tak, że to tylko, że ty jesteś tutaj dorosła i wiesz, jak gdyby taki aspekt jest, że myślę, że w ogóle to jest tak, że przechodzimy tam i wiesz, że wiele rzeczy może być takim wow, inaczej sobie to wyobrażałam, albo inaczej się z innym aspektem siebie się skontaktowałam tutaj. Też się zastanawiałam nad tym, czy no ale dobra, no to niech tak będzie. Wiele rzeczy może być zdziwieniem też.
Nie, no moje
Bo nie
pytanie
zawsze.
to stąd to zwierzę totemiczne jest takie, dlatego że ja właśnie poszukuję tego swojego zwierzęcia i stąd moje takie pytanie o tego psa. No.
Myślę, że nie będziesz miała jednego.
Proszę.
Wszyscy, którzy są z takich, którzy urodzili się w układach takich już pomieszanych, myślę, że będą mieli ileś zwierząt, znaczy zwierząt, bo to jest pytanie takie. Jest aspekt archetypu i tutaj jest po prostu dojrzałość męska, jest pies jako aspekt po prostu zwierzę i w ogóle tam jest dużo psów, tam po prostu są psy, które są szanowane i tak dalej. No i jest taki aspekt, że starzy Arturianie i ten aspekt strażnika, to był taki aspekt w ogóle, że możliwości przejścia w postać psa. Okay. Natomiast tego nie mają oczywiście kryształowi Atlanci, natomiast taki temat myślę, że jako archetyp, czy w ogóle na przykład posiadanie, jakby, czy kontakt ze zwierzętami, psami, to myślę, że to może zostać u wielu. Wiecie? No nie wiem, jak to. Na pewno nie tylko, to nie wystarczy. Kryształowym Atlantą ten archetyp nie powinien wystarczyć, tak bym powiedziała. Bo nie są, bo pójdą gdzieś indziej większość w pewnym momencie szukać siebie. Tak myślę. Ale znowu nie wiadomo dokąd. Więc rozkminienie całej liry będzie pewnie jakoś kluczowe. A myślisz, Ala, że podejmiesz taką decyzję, gdzie jest twoje miejsce tutaj? Będziesz czy to jest, bo ja nawet nie wiem, czy to jest wykonalne dla Plejadian i
Na
tych
razie nad tym nie
tutaj
zastanawiam.
w czasie tego
Ja
cyklu.
na razie się w ogóle nad tym nie zastanawiam. To daleko idące jeszcze wnioski. Na razie to w ogóle sobie układam to wszystko. Tą wiedzę, którą niedawno tutaj od ciebie mam i nad tym się zastanawiam. A jaką podejmę decyzję i kiedy, no to chyba jeszcze daleka droga przede mną. Natomiast
No
jeśli chodzi
właśnie.
o zwierzę, no to czuję połączenie z kotami. Natomiast no psy są miłe i tak dalej, bardzo kontaktowe. I nie mam problemu, żeby nie mieć z nimi kontaktu, no bo są też fajne, ale ciągnie mnie do kotów. Do psów właśnie nie.
No tak, pamiętam, masz kota. Koty są właśnie gdzieś u Macysi na górze, więc to też może być taki temat ciekawy. To się pojawi. Za tydzień to myślę, że dojdziemy do tego punktu, bo tam jest kot i fajna strażniczka. No i tam jest część Plejadian. No i są pumy koty na 12. Aczkolwiek wydaje mi się, że kryształowi Plejadianie to takie klimaty, w ogóle nawet klimatycznie, to wielu może chcieć wyjechać, podróżować, ponieważ tam na Lirze po prostu jest klimat trochę łagodniejszy niż na Siódmym. Na Siódmym jest jednak dosyć chłodno. Na tej galaktyce. I
Ale
tak ciemniej. To zrobimy za tydzień, zrobimy tą Lirę. I w ogóle myślę, że to stanie się jaśniejsze, ponieważ ja mam właśnie odpamiętane te nazwy, więc nazwy tych galaktyk. I tam jest dużo ptaków. I ja powiem, bo to też jest niuans taki, że to nie wszystko jest tak wysoko, wysoko, ponieważ to jest te galaktyki są na tej zasadzie, że one się ze sobą łączą. W sensie to jest taki puchar, czyli dolna część, dolne galaktyki i są te brzegowe galaktyki, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, 14 już jest centralnie na tej w Lirze, ale ona no, niejako dotyka 12. Ale ta 28 i 29, to nie, ona nie jest tak oddalona ogromnie, gdzieś wysoko, daleko, tylko ona jest właśnie bardzo zbliżona do. Jakby to tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak jak wszechświat zakręcał, jakoś, tak jak wam pokazałam ten puchar, bo ta 28, 27, 28 to jest bardzo blisko de facto Saturna, tylko tak z drugiej strony. Nie wiem, czy jakoś da się, czy zmycie. Jak się złoży ten puchar? No, gdzie to było na początku? Ktoś jeszcze ma pytanie?
Ja to mam, przypominam o tym pytaniu, o tych kataklizmach, które na samym początku zadałam.
Dobra. A możesz przeczytać albo powiedzieć to jeszcze raz?
Mówiłaś w jakiejś rolce, że czekają nas kataklizmy teraz na tym Matrixie. I te kataklizmy będą w tych obszarach Saturniczych, czyli głównie Europa Zachodnia, Północna i Stany Zjednoczone. I moje pytanie jest takie, jak to widzisz, jakie to mogą być kataklizmy i w jakim ewentualnie horyzoncie czasowym, o ile masz taką wiedzę?
Nie mam tej pełnej wiedzy. Wtedy przyszło to ad hoc właśnie a propos tej rolki. To znaczy, no jest ten temat taki, ten taki temat, że jest trochę, to trochę, to nie będzie, to nie będzie żadna katastrofa wielka na skalę światową, okej? Okay? Ale tak, ja się odnosiłam tak, po pierwsze do tego, co się w Wenezueli zdarzyło. Wiecie, tak, że tam się te trzęsienia ziemi i zapadające się te i co potem wykorzystywano do wykupywania terenów. No i też te przepowiednie a propos właśnie niszczenia Stanów Zjednoczonych. I teraz to jest bardzo wieloaspektowe. Jakby ja będę próbowała trochę więcej odpamiętać, trochę nie, nawet nie odpamiętać, tylko jakby ściągnąć informacje, tylko niuans jest taki, że przestrzeń bardzo mocno się zmienia i rzeczy, które się miały wydarzyć, nawet mogą się nie wydarzyć, bo różne układy się też zmieniają, w jakiś sposób inny, co się są rozwiązywane, to czasami zależy od decyzji tych nawet nieorganicznych, czy oni się wycofują, czy nie wycofują, jak są zabierani, to są takie niuanse duże. I czy coś tam będzie w tym momencie rozwiązane radykalnie, czy nieradykalnie, czy ma być ujawnieniem, czy może być gdzieś po cichu zrobione, w sensie nawet po prostu system rozkładany po cichu, czy tam z jakimś wielkim wow, żeby coś pokazać. Bo temat jest taki, że w ogóle dlaczego to jest Saturn, no nie, a po prostu było przebiegunowanie i to wszystko najechało. Oni centralnie po prostu elektromagnetyczną bronią poprzekręcali wszystko i w związku z tym całe galaktyki Lila była cała zniszczona, natomiast po prostu ten na północ najechała całkowicie po prostu właśnie saturniczna, Saturn po prostu najechał. W związku z tym zrobiło się tak, jakby był na północy i na południu. I w tym momencie właśnie na przykład Gaja wylądowała tuż przy Saturnie, okay? A Nordia praktycznie przestała istnieć. No ale to część Liry, a jak została przywrócona, to okazało się, że jest właśnie tuż przy po prostu tym Saturnie. I to, co mamy odwzorowane na Matrixie, to jest takie coś właśnie, że sklejone, jakby jakaś Anglo-Saksonii, tak? A to jest de facto po prostu sklejenie tych angielskich, anielskich aspektów Liry i po prostu nałożenie na to Saturna. I to nakłada się tak na Europę Zachodnią i Północną. Niuans jest taki, że to są te tematy raczej krachu na przykład finansowego, i to też jest w aspekcie kataklizmu, no nie? Natomiast no, generalnie chodzi o to, żeby do tego nie doszło, żeby nie było jakichś takich blackoutów, jakichś takich wielkich odcięć, że nie mam, będziemy mieć dostęp do pieniędzy czy czegoś takiego, że to może oczywiście mieć konsekwencje w ekonomii. Jakiś tam, że nie dojedzie, nie będzie dostaw czegoś tam prądu. Rozumiesz, jak gdyby kataklizm jest też to. Jakieś pytanie jest dalej z jakimiś elektrowniami, rozumiesz, że coś gdzieś się odetnie i pytanie, co wtedy, czy to będzie bezpieczne, czy będą jakieś wybuchy, takie rzeczy. No i teraz to wszystko jest bardzo mocno pod znakiem zapytania. Natomiast temat jest taki, że musi być w jakiś sposób. Po pierwsze, odblokowane i rozkładane na łopatki, można tak powiedzieć, ten system saturniczny, czyli system bardzo taki trzymający nas finansowo, ekonomiczny, i to jest w dużej mierze Londyn, Europa Zachodnia, czyli tam gdzieś Bruksela, tak, te klimaty i Stany, Izrael, Australia, to mniej, ale generalnie. Australia i ten aspekt Antarktydy, chociaż tam już w sumie stricte tak bardzo nic nie ma, ale generalnie chodzi o to, żeby to rozłożyć, odblokować, no i trochę pokazać. Więc ja bym powiedziała, że takie kataklizmy to będą na zasadzie trochę takiej pokazówki, ale czasami nie mam na przykład informacji do końca, co tam się podziało w tej Wenezueli, że tam było coś takiego, czy po prostu oni idą z agendą, prawdopodobnie tak. Natomiast czasami jest aspekt jest jeszcze taki, że jest dużo takich istot, i to jest temat trochę trudny, dużo jest takich istot, które tak jakby zgłosiły, jakby do źródła, że one chcą stąd wyjść jak najszybciej, bo na przykład mają, są, jest coś dla trudne, są w jakichś chorobach, albo jakby totalne jakaś nędza, gdzieś jakieś takie układy i no i jest to taki aspekt, że żeby się uwolnić w ten sposób, to ja to nazywam jakaś, kurczę, zbiorowa eutanazja, za pozwoleniem. Jest temat taki, gdzie, jakie istoty są wcielone, na przykład w mnie na przykład bardzo interesuje ten Izrael i Palestyna i nie wiem do końca, jak to się rozegra, ale tam na przykład bardzo dużo jest wcielonych właśnie plejadian i po obu stronach i bardzo mocno w indoktrynacji, a niektórzy nie, i niektórzy w świadomości i pragnieniu po prostu skończenia tego już, jakby na tej zasadzie, dlatego wielu już zostało zabranych i tam są bioroboty. W ogóle w wielu takich miejscach, gdzie się dzieją takie czystki, to częściowo są istoty, które chcą zginąć, a częściowo są bioroboty. No i oczywiście my z zewnątrz to widzimy jako jakiś kataklizm. Najczęściej to nie oddziaływuje nigdzie szerzej, tylko załamuje coś tam. Bo na przykład tam w tej Wenezueli to wiem, że to było też jakoś połączone, że te osoby, które miały wykupione te tereny różne, to w bardzo większej części były też nieorganiczni i bioroboty w związku z tym. Więc to nic nie jest takie, jak się wydaje, nie? Jeżeli coś takiego by miało być czyszczone, na przykład, czy by było w zachodniej Europie coś tam, czy nie wiem nawet, to raczej byłyby pewnie jakieś sprawy ekonomiczne, no to też byłoby na tej zasadzie, że nie wiem, to będą jakiś krach finansowy, albo ktoś będzie miał jakiś flajtował czy coś, no ale to w dużej mierze będą osoby nieorganiczne. Więc generalnie policy, generalnie zasada jest taka, że te, cokolwiek by się działo z poziomu kataklizmu, nie ma oddziaływać na nikogo, kto nie wyraził zgody zejścia stąd przedwcześnie. O, tak bym to nazwała. Okay? Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, bo to pytanie w dużej mierze nie ma stricte dokładnej odpowiedzi. Ja może nie powinnam była w ogóle tego jakoś tam powiedzieć, no ale powiedziałam. Bo to taki drażliwy temat.
Okej. Dlatego ja byłam zdziwiona właśnie tym twoim stwierdzeniem o kataklizmach wtedy i to było takie ogólne i dlatego właśnie no, takie moje dopytanie teraz.
No bo w jaki sposób trzeba wyczyścić jednak ten teren i tutaj nawet na Matrixie i gdzieś też musi pójść ujawnienie. W jaki sposób ujawnienie? No, nie, jakby na przykład w Peru i to jeszcze dawniej, dawniej, jak jeszcze były te demony i to wszystko, to było coś takiego, że takich działań w ogóle tego typu, że gdzieś tam pójdzie tsunami czy coś, to było takie małe tsunami na wybrzeżu, w takie zagłębie totalne, narkotykowe, trafik i w ogóle co tam, jakby to, ja potem, ja tam byłam i dziwna energia, ale generalnie mi się, gdzieś byłam blisko różnych głupich rzeczy dziwnych. Natomiast to tam potem przeszło właśnie tsunami, bardzo mocno zalało i wiele osób, które było na wybrzeżu, miały swoje hotele i tak dalej, miało totalnie zrujnowane właściwie, niektóre bardzo trudne do odbudowania, dużo pieniędzy stracili i tak dalej. I też się nad tym zastanowiłam. Większość tych osób to były osoby nieorganiczne, organizujące wszystkie ten trafik, te rytuały i to wszystko. Żerujący na turystach, którzy tam przyjeżdżali, surfingowcach i różnych takich. Więc może być też na tej zasadzie robione takie, bo to, co się dało pod spodem wyczyścić, bazy i różne takie, to już zostało zrobione. Ale są jeszcze takie miejsca, które są w trakcie na przykład jakichś różnych jakby no jakie ten, dochodzeń, policji i tak dalej. I chodzi o to, że z jednej strony, żeby to się ujawniło, żeby ludzie zobaczyli, że gdzieś tam jakaś sprawiedliwość idzie, ktoś zostanie na przykład skazany, a z drugiej strony, żeby sama nie wiem, jakby część rzeczy, żeby wyczyścić, żeby na przykład zabrać jakichś ludzi stamtąd. Właściwie już żadnych nie ma, są bioroboty, ale mimo wszystko gdzieś jakieś tereny nawet wyczyścić tu na Matrycie, to może być tak, że będzie. Albo żeby w ogóle zrobić nową energię w takim miejscu, jak na przykład jakiś kurort. Czy jakieś miejsce typu takie, gdzie po prostu totalnie było za głębiem satanistycznym, okej? Okay? No bo na przykład jak to nazwać w tej chwili Hollywood? Jakby w jaki sposób Hollywood mógłby się przeistoczyć w fajną wytwórnię filmów? No hello, nie ma żadnej takiej możliwości. To najpierw trzeba by bardzo mocno wyczyścić, nawet tu na Matrixie. Więc po pierwsze, że oni powinni splajtować. Wiele rzeczy powinno się ujawniać, ludzie powinni coraz więcej, nawet jak już są biorobotami wielu, te kobiety ujawniać, dzieci, znaczy z dorośli różne rzeczy mówić, to jeszcze właściwie ten się powinien wyczyścić. Co tam, ja nie wiem, co tam będzie, ale generalnie są pewne tereny, które nawet jako sztandarowe miejsce, gdzie wszyscy będą wiedzieli, co tam się działo, w jakiś sposób powinny być tak dotknięte czymś. To takie coś, nie? Nie, że coś ludziom ogólnie będzie działo. Okej.
Tak, okej.
No, ktoś jeszcze? Kończymy. Ja tutaj co chciałam pokazać? Aha, że jak się złoży to właśnie jedno do drugiego, to w tym momencie te galaktyki 20, 26, 27, 25 są niejako blisko tak naprawdę nad, ale jakby blisko drugiej, trzeciej, czwartej, pierwszej. Okej, okay? To w tym sensie. Bo one są jedna nad drugą, jakby jeden układ nad drugim. są dwa światy, jeden niejako układy, dwa układy galaktyczne. I oś przechodzi przez, no nie, przez minus tam 8 w niebycie, potem wchodzi w no, wszystkie inne tutaj, ale gdyby środkiem jest 8 i dalej jest 20. To co kończymy?
Tak? Czyli w tam, gdzie jest 14, tam się składa tak jak bułkę, czy się nakłada?
Jak bułkę, przepraszam, to ja już wyłączyłam, ale jeszcze wrócimy do tego za tydzień. Tak, coś takiego. No oczywiście to nie jest tak
Dobra,
blisko, ale
okej.
one są niejako nasy. Jest po prostu niebyt i niejako, po prostu oś tak idzie i nad tym jest plazma, Graal, i nad tym jest ten. Oczywiście to wszystko się rusza, przekręca i tak dalej, ale generalnie jakby nagle, jak wraca do pewnego punktu, tak, nie zatrzymuj się, ale generalnie łącza się. Są takie momenty, kiedy to po prostu jest, to jest tak. Okay. I tak, i tutaj jest na tej zasadzie, że jakby te tak jakby do tyłem były do siebie, coś takiego, niebyt i byt, a tutaj te się w jakiś sposób chronią. Tak.
Okej, dzięki.
Słuchajcie, to do zobaczenia za tydzień.
Super. Dzięki.
Do zobaczenia.
Dzięki. No, nie każdy tam ogarnia tą platformę i spróbujcie, nie każdy spróbuje na tym forum. Cokolwiek, można napisać test, żebyście zobaczyli, jak wam tam. Ja też chciałabym wiedzieć, czy wszystkim, czy możecie potem na przykład coś swojego edytować, jakby, czy jakiekolwiek pytanie wrzucić. To nie ma problemu, że coś się popsuje, nic się nie popsuje, na razie jest, nie ma ruchu, więc trzeba zrobić jakiś ruch. Pozdrawiam.
Dzięki, Anna. Miłego tygodnia.
Do
Cześć,
zobaczenia.
dziewczyny. Do zobaczenia.
Okej. Okay.